pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy bardzo serdecznie słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Nasi goście w dzisiejszych rozmowach niedokończonych to pan Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Bardzo serdecznie witamy.
Witam ojca, witam radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, nie po raz pierwszy w naszym studiu. I pan Józef Czyczerski, przewodniczący sekcji krajowej górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność. Witamy po raz pierwszy.
Witam, szczęść Boże, po raz pierwszy w studiu.
W studiu, a już nieraz obecny na antenie tak i w różnych wypowiedziach. I temat dzisiejszych rozmów, konsekwencje podatku od miedzi. Temat bardzo konkretny, bowiem taki podatek jest już zatwierdzony, taki podatek wisi nad KGHM Polska Miedź. Ale zanim od tego konkretnego przykładu, podejdziemy, warto powiedzieć właśnie, czym jest KGHM Polska Miedź, bo to tak brzmi pięknie, dumnie. Myślę, że w uszach wielu Polaków to się kojarzy z takim wielkim polskim przedsiębiorstwem, które przynosi bardzo duże zyski, w którym bardzo dobrze dzieje się pracownikom, no, które ostatnio, kilka miesięcy temu naznaczył premier, mówiąc, że pora, żeby się podzielili z tym dobrem z całym narodem, bo naród biednieje, więc musi być ta wspólna odpowiedzialność, solidarność. No i w ten sposób pokazano, że tam właśnie KGHM to jest coś takiego, że no, nie za bardzo chce się dzielić, nie za bardzo chce oddać to, co ma. Okazuje się, gdy popatrzymy w szczegółach, tak nie jest. Będzie musiała zostać dana konkretna danina, można powiedzieć nawet takim językiem potocznym, haracz, prawda? Zamiast te pieniądze być wykorzystane dla rozwoju tegoż przedsiębiorstwa. Zacznę od tego, panowie. KGHM Polska Miedź. Jakie to jest przedsiębiorstwo? Ile w nim jest naprawdę polskich akcji, polskiej własności? Jak wygląda ta sytuacja?
Tak, ojcze, przede wszystkim to jest przedsiębiorstwo polskie, bo w samej nazwie ma KGHM Polska Miedź S.A., bo od samego początku transformacji dążyliśmy do tego, żeby to przedsiębiorstwo było stuprocentowo polskie. Okazało się, że poszczególne ekipy, jak trzeba było rządzące, trzeba było zasilić budżet państwa, sprzedawały akcje polskiej miedzi. Na dzień dzisiejszy, tak naprawdę udziału państwa w tej spółce jest tylko 31,8%. Resztę akcji jest notowanych na giełdzie. Tak naprawdę są akcje rozproszone, parę funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych skupiły te akcje, skupują te akcje i część obywateli polskich, zagranicznych posiadają te akcje. Większość kapitału jest poprzez to transformowana przy podziale zysku do kapitału właśnie tych prywatnych. A co to jest KGHM? KGHM to jest przedsiębiorstwo produkcyjne, ja to podkreślam, bo to jest właśnie to przedsiębiorstwo, które dostarcza ogromnych środków do budżetu państwa i potem dzielimy to na tych wszystkich, którzy muszą być utrzymywani z budżetu państwa, lekarzy, nauczycieli, tych ludzi, którzy sobie nie mogą poradzić z różnych względów w poszukiwaniu pracy. Przedsiębiorstwo, które na dzisiaj bezpośrednio zatrudnia 18,5 tysiąca ludzi, w spółkach zależnych i stowarzyszonych w sumie dochodzi do ponad 32 tysięcy. Jest to przedsiębiorstwo składające się z 11 oddziałów. W tym mamy 3 kopalnie, 3 huty. Kopalnie, z których wydobywamy właśnie ten najcenniejszy surowiec, jakim jest ruda miedzi z głębokości około 1200, wchodzimy coraz głębiej do 1300-400 metrów, w bardzo trudnych warunkach, w bardzo kosztownym procesie, w związku z tym, że mimo to, że jesteśmy 8 producentem miedzi na świecie, to ci wszyscy, którzy nas wyprzedzają, to oparci są o górnictwo odkrywkowe. A czym się różni górnictwo odkrywkowe od górnictwa głębinowego, to myślę, że każdy wie. Przede wszystkim kosztami, w związku z tym, że tak Bóg chciał, że nasza ruda znajduje się na tej głębokości, my musimy wkładać ogromny wysiłek i koszty. Kiedyś było marzeniem Polaków, żeby kupić sobie samochód klimatyzowany, a my pracujemy na takich maszynach na dole klimatyzowanych, a to jest wszystko mało. My dzisiaj musimy już klimatyzować przy tych głębokościach całe przestrzenie. Aby żeby wyobrazić sobie, o jakich przestrzeniach my mówimy, to ja powiem, że my rocznie z głębokości to właśnie ponad 1000 metrów wydobywamy.
Gdzie jest plus 50 stopni mniej więcej?
temperatura jest bardzo wysoka i słusznie ojciec zauważył, to wpływa bezpośrednio na zdrowie tych ludzi, ale to i też pokazuje, w jakich trudnych warunkach, w jakim mikroklimacie ci ludzie muszą pracować, bo nie wszyscy pracują w kabinach klimatyzowanych i w tych przestrzeniach. I 30 milionów ton rudy miedzi musimy wydobyć, a w tej rudzie zawarto sięga od tam 2% do poniżej 1%. Z tych milionów ton odzyskujemy ten surowiec, którym się tak szczycimy i chwalimy, który jest tak cenny. To jest około 550 ton CU, czy miedzi, i około 2000 ton srebra. Do tego jeszcze dochodzi złoto, parę platynowce, bardzo cenne pierwiastki, na ile nam technologia pozwala, żeby to odzyskiwać. I się okazuje, że zamiast to dobro narodowe, jakim jest ruda, gospodarz nasz, że państwo nasze, zamiast to szanować, to się okazuje, że to nie ma wartości w perspektywie czasowej, to jest wartość chwilowa. Jeżeli trzeba zaspokoić doraźne potrzeby partii rządzącej czy budżetu, to się nie patrzy, co się stanie za 3-4 lata, podejmuje się decyzję.
Oby dziś wycisnąć i powiedzmy tylko 31%, więc nie miejmy złudzeń, proszę państwa. Pan Józef Czyczerski z Solidarnością 2 lata temu i kilka miesięcy temu walczył o to, żeby było więcej tego, żeby nie oddawać w inne ręce. Pan do dzisiaj jest wzywany do prokuratury. Już 49 wezwań pan otrzymuje za to, że pan stanął w obronie polskiej własności.
Tak jest, bo w 2007 roku, jak Platforma po raz pierwszy starała się o zwycięstwo polityczne, pan premier osobiście, pan premier Tusk, przyjechał do Zagłębia Miedziowego i zapewniał...
Mrugał oczami, że... tak.
I to jest na piśmie, bo ja szkoda, że jesteśmy teraz tylko w studio radiowym, ale ja mogę pokazać, bo mam przy sobie powiększony plakat. Ja ojcu pokażę, proszę zobaczyć uśmiechniętą twarz pana premiera, i on pisze tam takie rzeczy. Nie sprywatyzujemy KGHM-u, nie oszukamy górników, nie ograbimy firmy z zysku. To jest 2007 rok. Zdobyli władzę i w 2009 roku, bardzo takim znaną datą dla Polaków, 22 lipca na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa pojawiła się informacja, że rząd chce sprywatyzować to przedsiębiorstwo, i pomysł był taki: albo pakiet minimalny 10%, albo pakiet maksymalny 42%. Myśmy się w ten czas przeciwstawili, mimo że odwoływaliśmy się do zobowiązań politycznych, odwoływaliśmy się do sumień polityków, bo prywatyzacja jest bardzo niebezpiecznym działaniem w stosunku do tego przedsiębiorstwa z prostej przyczyny, że tak naprawdę najwartościowsze z tego dobra narodowego, który mamy, oprócz tego, że wydobywamy, są miejsca pracy, praca dla ludzi, dla regionu, przychód do budżetu państwa, to jeszcze jest dobro narodowe, które powinniśmy szanować, bo to jest specyfika pracy górniczej, że jak my pominiemy pewne fragmenty złoża, no to nikt już do tego nie wróci. A kapitał, który chce wejść, to jest zainteresowany tym, żeby to, co jest odsłonięte, nie ponosić dalej kosztów, sprzedać, osiągnąć przychód i dać sobie spokój. A reszta niech już spadnie na utrzymanie budżetu państwa. I myśmy bronili się przed tą prywatyzacją i 11 sierpnia 2009 roku był tylko dwugodzinny strajk ostrzegawczy, przeprowadzony zgodnie z procedurą. To się okazało, że od tego czasu zaczęło się takie psychiczne, fizyczne znęcanie się nad tymi ludźmi. Tak się zdarzyło, że kierowałem tym strajkiem. To był jedyny strajk w tym okresie powstrzymujący się od pracy, ale on tylko polegał na tym, że ludzie chcieli uzyskać informacje, jakie są zagrożenia, co im grozi, co się stanie. Spowodowało to tyle, żeśmy się obronili przed całkowitą prywatyzacją, ale rząd się zdecydował sprzedać 10% akcji. W ten czas uzyskał 2 miliardy złotych. Dzisiaj by miał ponad 3 miliardy złotych za to zbycie akcji. Co wcale nie oznacza, że jestem zwolennikiem prywatyzacji, tylko pokazuje, że to był nonsens ekonomiczny takiej decyzji. A jednocześnie ojcze, okazuje się, że teraz, wprowadzając ten podatek, co jest dzisiejszym tematem naszej rozmowy, premier mówi, że podatek muszą wprowadzić, aby się podzielić, czy to przedsiębiorstwo, ten region, żeby się podzielić z pozostałymi mieszkańcami naszego państwa, bo dywidenda jest nieefektywna, bo tylko 30% trafia do rąk, trafia do państwa. A kto to zrobił? Ja to zrobiłem? Tak ojciec zauważył.
Mogło być 100%.
Mogłoby być 100%, ale ojcze, 56 razy ja zostałem wezwany do na policję, prokuraturę, w sądach siedzę do dzisiaj na ławie oskarżonych i mi grożą więzieniami za to, że ja broniłem budżetu państwa. I nie stać polityków, nie stać pana premiera na to, żeby powiedzieć, to ja powinienem przeprosić tych ludzi, którzy bronili przychodu do budżetu państwa, bo my dzisiaj byśmy mieli już dawno z tytułu dywidendy uzyskany znacznie większy przychód. Ale nie stać tych ludzi na słowo przepraszam.
No właśnie, brakuje gospodarza, pan Kazimierz Gajcarek, też tu Solidarność Górnictwa, sekretariat Górnictwa, Energetyki, NZ Solidarność. Możemy mówić o całej Polsce, o sytuacji w całej naszej ojczyźnie, że brak jakiegoś racjonalnego gospodarowania. Mówimy o węglu kamiennym, którego musimy eksportować ileś milionów ton, dobrze pamiętam, prawda?
Importować.
Natomiast mamy go na 700 lat, 300 lat na pewno przy wielkim wydobyciu, a 700 lat dla Polski. To jest taki przykład, a tu mówi się nam teraz o wieku emerytalnym, że go przedłużać dla kobiet i dla mężczyzn, żeby te emerytury mogły być w przyszłości. Jak to wszystko nazwać? Jaki tu jest wspólny mianownik? No bo wydaje się, że brakuje słów, panie Kazimierz.
No bo przecież jeśli sprzedawać, to sprzedawać dla jakiegoś celu, jeśli jest majątek Skarbu Państwa. No, czasami jest tak, że jest, jako przykład daję, jakieś przedsiębiorstwo, które nie bardzo może sobie na rynku poradzić i ono potrzebuje inwestora, a państwa na przykład nie jest stać na to, żeby zainwestować. No więc wtedy wydawać by się mogło, że to jest zrozumiałe. Wydawać by się mogło, że sprzedaż wtedy jest zrozumiała, zwłaszcza jak się ludzie na to godzą. Ale sprzedawać przedsiębiorstwa, które mogą przynosić dywidendę, czyli zyski, krótko mówiąc, dywidenda, takie słowo, a po polsku mówiąc, po prostu zyski. I państwo ma swoje firmy, te firmy przynoszą zyski, powinny być tak zarządzane, żeby te zyski przynosiły. Więc bardzo często politycy liberalni mówią w ten sposób, że nie może być przedsiębiorstwo państwowe, bo ono jest z natury rzeczy źle zarządzane. Bo politycy w tym tam mieszają, czy tam jakieś tam inne, powołują politycy zarządy. No to przecież polityk ma dbać o dobro, prawda? To po pierwsze. Po drugie, powinni wybierać tych najlepszych, nie fryzjerów, prawda, którzy będą zarządzać dzisiaj polskim sportem, tylko rzeczywiście menedżerów i ludzi z polskich, którzy rzeczywiście na sprawie się znają. Ale jeśli mówimy o przedsiębiorstwie, to nie mówimy o przedsiębiorstwie tylko po to, że chcemy te miejsca pracy utrzymać i my się tu trzymamy i tak jak nam nieraz mówią, że my stary system chcemy chronić i tak dalej. My chcemy chronić stałe miejsca pracy. Bo stałe miejsca pracy to stały dopływ pieniędzy do funduszy emerytalnych i do ZUS-u. Jeśli w przedsiębiorstwach produkcyjnych ludzie będą zarabiali godziwie, chociażby tak jak zarabiają w KGHM-ie, średnio mówiąc, no pewnie nie wszyscy są zadowoleni, ale powiedzmy jest to przedsiębiorstwo, gdzie dzięki związkom zawodowym, a nie właściwie menadżerom, ci ludzie mają takie czy inne wynagrodzenia, to od tego wynagrodzenia procent idzie na fundusz emerytalny. I tutaj politycy, ale i ekonomiści, profesorowie ekonomii stają przed kamerami i mówią, musimy przedłużyć wiek emerytalny, bo albo przedłużamy wiek emerytalny, albo będzie bieda. No to ja się pytam, jeśli przedłużymy wiek emerytalny przysłowiowej tej kobiecie do 100 lat pracy, a damy jej zarobić 1500 zł brutto, to ona nawet przez te 100 lat pracy nie zarobi na emeryturę godziwą. Więc niech nie opowiadają takich rzeczy. I teraz, dlaczego skarbiec ZUS-u jest pusty? Jest kilka powodów. Po pierwsze, 98 roku to politycy podjęli decyzję. No, niestety, z mojej formacji, to prawda, że zrobiło to AWS. Podjęło decyzję, że dzieli niejako składkę, no niejako, ale de facto składkę ZUS-owską na dwie części. Składkę emerycką, emerytów, tak? Emerycką składkę na dwie części. Część idzie do ZUS-u, a inna część do otwartych funduszy emerytalnych. Więc gdyby, czyli o połowę mogłoby być więcej tych pieniędzy w funduszu emerytalnym pod tytułem ZUS, a nie musielibyśmy pompować do funduszy emerytalnych, otwartych funduszy emerytalnych, które 7% brały tylko za to, że myśmy im dawali pieniądze bez gwarancji jakiejkolwiek, że będziemy mieć wyższą emeryturę. Nie ma żadnej gwarancji. I dzisiaj, jeśli pani profesor, słyszałem panią poseł, która mówiła, że to będzie godziwe to będzie godziwa emerytura. Jeśli kobieta będzie pracowała 7 lat dłużej, prawda, to będzie miała wtedy godziwą emeryturę. No to ja się pytam, pani poseł, ile ta kobieta musiałaby zarabiać? Przecież wiadomo jest, że kobieta do 40 zarabia zbyt mało, bo jest za młoda, a po 40 płacą jej to samo, bo już jest za stara. I tutaj feministki bardzo ostro wystąpiły gdzieś tam na tym swoim zjeździe, że trzeba kobietom płacić tak samo jak mężczyznom. I była tam między innymi szefowa jednego z prywatnych przedsiębiorstw, która prowadzi swoje przedsiębiorstwo, a jest od razu tam chyba szefową Lewiatana, czy coś takiego, prawda? Jakiejś tam struktury organizacyjnej. Więc pytanie jest proste. Szanowna pani, przewodnicząca Lewiatana, biorąca udział w zjeździe kobiet, która stawia warunek, że trzeba zrównać płace kobiet z płace dla kobiet równe z mężczyzn. To ja się pytam, a jak u pani w pani przedsiębiorstwach, czy w przedsiębiorstwach, które pani zarządza w ramach Lewiatana, czy wyście to wyrównały? Zacznijcie to od siebie. Kolejna sprawa to jest ogromna ilość ludzi bezrobotnych. Przecież do funduszy, do ZUS-u nie trafiają pieniądze, dlatego że mamy ogromną rzeszę ludzi, którzy nie pracują. Innym problemem, jedni mówią 2, jedni mówią 3 miliony ludzi, to jest to, że politycy, i to od lewa do prawa, mówili, otworzy się Europa, proszę bardzo, będziecie szukać roboty w Europie na zmywaku. I 2 miliony ludzi dzisiaj płaci składkę emerytalną tam, gdzie pracuje. Czyli w Anglii, w Niemczech, w całej właściwie Europie, czasami nawet poza Europę. Czyli 2 miliony ludzi znowu mogłyby tutaj płacić składkę, prawda? Więc obalam tutaj absolutnie tezę, że im dłużej człowiek będzie pracował, tym będzie miał większą emeryturę, jeśli nie będzie wzrastało wynagrodzenie. No bo proszę sobie dzisiaj wyobrazić, większość Polaków pracuje na umowach na najniższym wynagrodzeniu plus umowy śmieciowe. No to jeśli są umowy śmieciowe i ktoś zarabia 1500 zł, to proszę sobie policzyć. I tak jak już wcześniej mówiłem o tej przysłowiowej kobiecie, ale teraz mówię o mężczyznach, którym ma wzrosnąć którym ten wiek o 2 lata ma zostać przedłużony. To ile, jeśli oni będą zarabiać dzisiaj, ta młodzież, bardzo dobrze w Polsce wykształcona, to są lekarze, to są inżynierowie, ludzie z wyższym wykształceniem, z doktoratami, przychodzi do pracy, dostaje 1500-1600 zł, czasami do ręki, czasami brutto. To co takie derdymały opowiadają? Czyli sumując tą całą sprawę, rzecz polega na tym, że Polska od wielu lat nie ma po prostu gospodarza. Że dzisiaj gospodarka w Polsce jest gospodarką partyjną, tak jak była za PRL-u. Tylko teraz partie nieco się inaczej nazywają.
No ale właśnie, mamy takie nasze tutaj polskie tu i teraz. Jest sytuacja, jeśli chodzi o KGHM, Polska mieć przykład tego właśnie podatku, który bardzo szybko zostaje wprowadzony. Możemy powiedzieć, że takimi, prawda, niejako od tyłu, tylnymi drzwiami. No i teraz pytanie, jakie będą konsekwencje tego podatku, czym to się zakończy, skoro to jest spółka, która dosyć przynosi konkretne dochody. I chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, czy na przykład są jakieś zastosowane sprawdzające programy, nie wiem, czy jakieś rozmowy, jakieś debaty, bo tego się nie słyszy, prawda? W Radiu Maryja my o tym rozmawiamy od lat, w telewizji Trwam także. Może dlatego teraz jest taka inna sytuacja z telewizją Trwam, że nie możemy dostać miejsca na multipleksie. To jest też bardzo ciekawe. Dzisiejszy dzień jest całym dniem przepełnionym takim zmaganiem, dyskusją, żenującym nawet, bo to przecież polski parlament. Wiem, że byli zaproszeni posłowie, głównie z Platformy Obywatelskiej, tam właśnie do Zagłębia Lubińskiego, prawda?
chwili nawet sprowadziliśmy taką
licytację.
Okazało się, że na Dolnym Śląsku jest 19 posłów Platformy Obywatelskiej. Zaprosiliśmy ich do siebie, do siedziby, zaprosiliśmy pracodawców,
żeby przedstawić
żebyśmy mogli sobie spokojnie porozmawiać, bo ja rozumiem, że nie jedni Polacy mają, kochają Platformę, inni kochają PiS, jeszcze inni SLD, ale wreszcie trzeba zacząć rozmawiać o gospodarce, bo jak my zniszczymy wszystko, to nic nie pozostanie w tej Polsce, tylko i wyłącznie to, żeby spakować walizki i wyjechać z tego kraju. I się okazało, że na 19 posłów Platformy Obywatelskiej, bo oczywiście najbardziej nam zależało, i nie chcę tu obrażać posłów z innych opcji politycznych, ale najbardziej nam zależało na tych, którzy mają ten mandat w ręce i są w stanie przegłosować najbardziej absurdalne uchwały. I się okazało, że tylko jedna posłanka na 19 miała odwagę przyjechać. Zresztą myśmy prosili, nikogo byśmy tam nie bili, ale pojawiła się.
Z regionu tegoż, prawda?
Tak jest. Na 19 z Dolnego Śląska jedna pani posłanka się pojawiła. Pojawili się posłowie z ugrupowań opozycyjnych, a pozostali nawet nie raczyli napisać słowa, żebyśmy się pocałowali z tym swoim zaproszeniem. Ich po prostu nie interesują nasze opinie. A ja pozwolę sobie, jeżeli ojciec pozwoli, zacytować dwa cytaty, żeby nie przekręcić. Pierwszy, jeśli chodzi o tą technikę tak zwanych konsultacji społecznych. Proszę sobie, ojcze, wyobrazić, że 14 grudnia wiceminister finansów, pan Grabowski, pisze w piśmie przewodnim do tej ustawy. Cytat. Pilny termin do zgłoszenia uwag wynika z konieczności realizacji ustawy budżetowej, w której przewiduje się w 2012 roku dochód z tego podatku. Koniec cytatu. To ja nie wiem, ale wydawało mi się, że przynajmniej w każdym normalnym państwie, jeżeli tworzy się budżet, to pierwszą podstawy prawne do tego, żeby w budżecie zapisać pozycje przychodowe i potem się realizuje ten przychód. Tu się okazuje, że ktoś wpisał jakąś kwotę do ustawy i dopiero na bazie tej kwoty sporządza się dokument pod nazwą Nowa Ustawa o Podatku od Niektórych Kopalin. I tak naprawdę to jest też takie trochę ściemnianie, bo nazwa jest taka szeroka, ale jak ktoś otworzy tą ustawę i w pierwszym paragrafie przeczyta, że ta ustawa jest desygnowana dla dwóch pierwiastków, miedzi i srebra. Pozostaje pytanie, bo zadaliśmy to panu ministrowi w tak zwanych konsultacjach społecznych, a które jeszcze przedsiębiorstwo w Polsce produkuje miedź i srebro, bo ja zajmuję się tym przemysłem 30 parę lat i wiem, że tylko to jest KGHM Polska Miedź S.A. Więcej nie ma takiego przedsiębiorstwa. To minister finansów odpowiedział, że oni przewidują, że może się w perspektywie czasowej coś urodzić, to w ten czas już będą wiedzieli, co ich spotka tu z rąk szanownego pana ministra. I drugi cytat, jak ojciec pozwoli, o którym też ojciec wspomniał, to jest wypowiedź z konferencji prasowej pana premiera. Wszyscy obywatele Polski powinni się od wielu lat czuć zaniepokojeni, że nie korzystają nawet w ułamku z tego dobra narodowego, jakim jest miedź, jak pracownicy KGHM, mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. Uważam, że to jest nie fair. Koniec cytatu. A ja powiem, że to nie jest nie fair, co pan premier mówi. To jest po prostu szczucie i napuszczanie jednych ludzi na drugich. Ja pozwoliłem sobie napisać list otwarty do pana premiera. On jest do przeczytania na naszych stronach. Jeżeli ojciec pozwoli, to ja zareklamuję przy okazji swoją stronę.
I dostał pan odpowiedź?
Nie dostałem odpowiedzi, jak od wielu polityków to się dzieje, bo buta i arogancja tych ludzi sięga niebios. A strona jest www.skgrm.pl, tam można cały list przeczytać. A po co ja go napisałem, ojcze? Z prostej przyczyny. Pozwoliłem sobie przeliczyć, bo kiedyś byłem członkiem Rady Nadzorczej, ile w okresie 2006 do 2011 w postaci podatków i danin KGHM zapłacił do budżetu państwa. I proszę sobie wyobrazić, że to jest kwota prawie 16 miliardów złotych. Miliardów, nie milionów, tylko miliardów złotych. Ja chciałbym, żeby publicznie ktokolwiek z polityków powiedział, że po pierwsze ja nie umiem liczyć, a po drugie, że jest jeszcze jedno przedsiębiorstwo w Polsce, które taką daninę na rzecz naszego budżetu wpłaciło. I powiem, ja się z tego cieszę, bo to jest tylko... Chciałbym, żeby ten mój głos dotarł do wszystkich obywateli, którzy myślą, że to, co pan premier mówi, jest prawdą. To jest nieprawda. To jest oszukiwanie i napuszczanie tych ludzi, że my się nie nie chcemy dzielić. A 16 miliardów, myślę, że to jest znaczący przychód do budżetu państwa. I chciałbym, żeby wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce miały taką sytuację ekonomiczną, żeby pozwoliły...
No i zapłaciłoby jeszcze więcej, bo tu nie chodzi o to, że nie,
że nie chcemy zapłacić, tak,
tylko
jest, ojcze.
Żeby pomyśleć o tym przedsiębiorstwie, nie tylko wyssać, wyżłobić, co się da, tylko pomyśleć, żeby ono mogło jeszcze się tak rozszerzyć, żeby za rok było, nie wiem, tak mówię przykładowo, no 1/4 więcej, prawda, bo to mogło jest możliwe.
Ojcze, bo najważniejsze jest w tym, że my jako pracownicy i ci, którzy zarządzają tą firmą, my mamy tylko wpływ na jeden czynnik, to jest na wydobycie ilości tej rudy i wyprodukowanie tej miedzi, ale są jeszcze dwa czynniki, które są bardzo istotne i one mają decydujący wpływ, to jest jaka jest cena miedzi na giełdzie londyńskiej, bo 100% produkcji jest rozliczane i drugi czynnik, który ma i my nie mamy na to wpływu. I drugi to jest, jaka jest relacja złotego do dolara, bo 100% naszej produkcji jest rozliczane w dolara. I to jest determinanta, która wpływa na kondycję na naszą firmę.
Jak z tymi kurami, prawda, panie Kazimierzu, jak się hoduje kury i zaczną te jajka, no to sprzedaję te jajka i o te kury dbam, żeby jeszcze miał jakąś pszenicę, trochę jakieś trawy, bo tak, będą jeszcze lepsze, jeszcze bo więcej będzie, prawda? Tak. A tu jest jaka polityka, porównując?
Tu jest polityka taka, że kurę się sprzedaje, a później te jajka się kupuje, prawda? Bo mówi...
sąsiada.
Tak, temu, który się sprzedało, prawda? Normalnie się sprzedawało sąsiadowi jajka, a dzisiaj się od sąsiada odkupuje. Zwłaszcza jak się sprzeda wszystkie kury, no to wtedy sąsiad mówi i dyktuje tutaj cenę. I tak jak mówili w górach Bacowie, że owce to się strzydze, a nie obdziero ze skóry, prawda? No więc tutaj właśnie platforma obdziera. Ale ja chcę na coś zwrócić uwagę, wydaje mi się bardzo ważnego i bardzo niebezpiecznego. Premier Tusk w swojej bucie powiedział tak: myśmy się już narządzili. Myśmy się narządzili. I teraz co? Proszę zobaczyć, przecież to, co Józek przeczytał tutaj, to jest: szanowni mieszkańcy Zagłębia Miedziowego, nieprawdziwe informacje o prywatyzacji KGHM Polska Miedź to wyłącznie kolejna manipulacja polityczna. Platforma Obywatelska nie sprywatyzuje KGHM-u, nie oszuka górników, nie ograbi firmy zysku. I to jest oficjalny plakiet Platformy Obywatelskiej. Ale że KGHM i pracownicy byli niepokorni, to zło, to w łeb. Kolejna sprawa. Przecież zobaczcie, co młodzież wypisuje na blogach. No, krytycznie odnosi się do tego, co rząd. To, co rząd zrobił? Na złość młodzieży podpisał dokument ACTA. Nie liczył się z tym, że młodzież tak zareaguje. Kolejna sprawa. Jeśli jest sytuacja emerytów, słupki spadły Platformie Obywatelskiej, to co Platforma Obywatelska mówi? To my wam pokażemy teraz, jak wy będziecie zasuwać do śmierci. I to jest takie odgrywanie się, czyli już nie głupota w zarządzaniu, nie jakaś, powiedzmy, nieroztropność, tylko takie odgrywanie się na społeczeństwie. Za to, że mi poleciały słupki, to wy dostaniecie taką ustawę emerytalną.
Dzisiaj też informacja, że jest taki program dożywieniowy Unii Europejskiej i zostało tym programem, tylko to jest bardzo smutne, 4 miliony Polaków zostało ogarnięte tym programem dożywiania z Europy, prawda, że tak nas oszacowali, że 4 miliony Polaków powinno takie coś otrzymać. Pewno, że to jest zaszczyt i tym, którym się źle powodzi, to jest pewnie wielka pomoc, ale popatrzmy, takie państwo, prawda, licząca się gospodarka i otrzymujemy teraz taką, można powiedzieć, mega, czy nie mega, bo to nie jest nic mega, no ale zapomogę, można powiedzieć, do pokarmową taką z Unii Północnej.
No tak, ojcze, ale proszę radiosłuchaczy jeszcze zwrócić uwagę, bo chcę tą sprawę jakby ciągnąć dalej. Proszę zobaczyć i zaraz się do tego odniosę, co on ci powiedział. Ze stadionami, kibice prawdę wywoływali na stadionach, to pan premier zamknął im stadiony. Więc to jest takie odgrywanie się na rzeczy, czyli głupota totalna, zacietrzewienie, złość i teraz jak można mieć do takiego rządu zaufanie? I to, co ojciec powiedział, 4 miliony ludzi, głoduje w Polsce, bo tak trzeba powiedzieć, by na dożywianie dostać, czyli głoduje, szczególnie dzieci głodują. A proszę zobaczyć, i wystarczy, i teraz się zwracam do wszystkich radiosłuchaczy, którzy mają dostęp do komputera. Wystarczy kliknąć i zobaczyć, ile banki odprowadziły pieniędzy poza granicę Polski. To są miliardy, dziesiątki miliardów złotych, które myśmy zapłacili tym bankom. Bo co jeszcze rząd przedstawia i co nam administracja każe robić? Że każdy, nawet najuboższy z nas, musi mieć konto w banku, bo jak nie ma konta w banku, to jest problem. I za to, że ma konto w banku, to płaci ogromne pieniądze. Dla ludzi, którzy mają dochody mizerne, to 20 zł czy 50 zł miesięcznie to naprawdę jest dużo. A tyle trzeba bankom zapłacić, bo nie masz konta, prawda? To później się z ciebie śmieją, że tam konta nie masz, czy nie możesz się zatrudnić i tak dalej, i tak dalej.
Czyli brak gospodarza, panowie, tu pan Kazimierz jeszcze zwrócił uwagę, kiedyśmy rozmawiali jeszcze wcześniej, bo przecież są rozmowy, prawda? Powiedzmy, minister bierze konsultacje, rozmawia ze związkami, ze specjalistami, sam się zna na tych sprawach. Jak to wygląda? Na przykład od górnictwa, czy od innych resortów?
No my mamy zespoły trójstronne, mamy zespół socjalny, zespół trójstronny. W tym zespole trójstronnym...
Ale jakie pan odbiera wrażenie? Czy wiedzą o co chodzi, czy to jest tylko tak...
Ojcze, jeśli pół roku było przerwy, że w krajach cywilizowanych spotykają się co miesiąc, czasami dwa razy w miesiącu, a tutaj pół roku nie spotkali się przedstawiciele rządu. Ale mamy zespoły branżowe. I teraz siadają związki zawodowe z jednej strony, z drugiej strony siadają ministrowie. Rozmawiamy o czymś, a oni gały wywalają, bo oni nie wiedzą, o czym mówią. To są ludzie kompletnie nieprzygotowani. Wszystko jakby byli fryzjerzy, prawda, od pani minister sportu. Jakby pierwszy raz słyszeli w ogóle, czym mają zarządzać tym swoim ministerstwem, o co tu właściwie chodzi. Oni dostali z jednej strony wytyczne od pana premiera, co mają robić, no bo bierze się takich ludzi, którymi można sterować. A z drugiej strony dostali racjonalną informację, jak jest. No i zderzenie było takie, że chłopcy głupieją, nie wiadomo, co się dzieje, rzeczywiście nie mogą sobie z tym poradzić. Bo z jednej strony prawda, a z drugiej strony tak jak w PZPR-ze, tak to zrobisz. No więc to jest dla nich też trudna sytuacja i też ich trzeba rozumieć, ale siedzą jak na tureckim kazaniu.
A ja mam takie doświadczenie, że najczęściej tu unikają rozmowy, bo powiem, jak się zaczął ten problem, a on się zaczął 18 listopada, bo premier w expose zapowiedział, że będzie podatek i 14 grudnia była pierwsza wersja tego projektu. Wysyłaliśmy zaproszenia do wszystkich możnych tego świata, wszystkich polityków, do pana wicepremiera Pawlaka, do ministra Skarbu Państwa, do ministra finansów, czy wiceministra finansów, bo on prowadził ten projekt, aby przyjechali do nas, do KGHM-u, abyśmy mogli spokojnie usiąść i wymienić poglądy. Poglądy na temat tego projektu, bo my wychodzimy z takiego założenia i to można w dokumentach sprawdzić, że na świecie istnieje podobny podatek, ale on jest tak skonstruowany, że on jest kosztem uzyskania przychodu. W związku z tym my mówimy, dobrze, jeżeli trzeba pomóc, bo jest trudna sytuacja, to my jesteśmy gotowi w momencie, jak mamy nadwyżkę finansową, zapłacić dodatkowy podatek, ale on niech będzie tak skonstruowany, aby pozwolił tej firmie prowadzić projekty inwestycyjne i aby nie doprowadzał do sytuacji, która jest najbardziej niebezpieczna w tym całym projekcie. A mianowicie o to, że my, będąc górnictwem głębinowym, siłą rzeczy jesteśmy najdrożsi. Zawsze mówiono, że jesteśmy w czwartej ćwiartce, bo to, o czym mówiłem, o czym ojciec wspominał, to my musimy wydzierać tą rudę z bardzo głębokiego z podziemia, w bardzo trudnych warunkach i to wszystko jest kosztowne. Konkurencja nas wyprzedza, bo mają kopalnie odkrywkowe. Ale jeżeli jest dobra relacja miedzi na giełdzie londyńskiej i odpowiedni kurs złotego do dolara, tworzy się nadwyżkę. To po pierwsze trzeba było powstrzymać zapędy inwestycyjne naszych prezesów, którzy są z nominacji politycznej, bo większość w Radzie Nadzorczej stanowią przedstawiciele Skarbu Państwa.
Politruki.
Oczywiście wyłonieni z konkursu, tylko że tak się dziwnie zdarzało, bo byłem członkiem Rady Nadzorczej, że nawet w konkursu był wyłoniony prezes, a dziennikarze 3 miesiące przed, zanim Rada Nadzorcza zajęła się projektem, otwarciem kopert, to już wiedzieli, kto wygra ten konkurs. To jest taka... taki klasyczny przykład tego, jak można przedstawić rzeczywistość i ją sparodiować. No i tylko trzeba by było zaadaptować rozwiązania, które istnieją w Stanach Zjednoczonych i przenieść na polski grunt. No się okazało, że nie ma z kimi o czym rozmawiać. Ci ludzie uznali, że projekt, który realizują, jest najbardziej korzystny. I nie patrzą na to, że ta ustawa w parlamencie, jej się nie da poprawić. Tą ustawę trzeba było wyrzucić, bo ona została napisana na kolanie. A nie, no muszę przeprosić, bo zmieniła się wersja, pierwsza od drugiej. Ale ojcze, zmieniła się tylko w takim zakresie, że tam jest opisany taki wzór. Ja go nie zacytuję, bo nie chcę i nie potrafię go nawet zacytować do końca. Ale jak już wszyscy analitycy ekonomiczni obśmiali Ministerstwo Finansów, to w drugiej wersji minister co zrobił? Zmienił ten wzór. I teraz tu są, jakie są rzeczy najgorsze w tej ustawie? Pierwsza rzecz, która jest taka, że bez względu na to, czy będzie wynik dodatni, czy ujemny, to firma musi zapłacić ten podatek. Nawet zapłaci pierw podatek. Tak jest. Zapłaci podatek. Mało tego, ten podatek zapłaci 50 do 60 dni wcześniej, zanim sprzeda surowiec swój, bo na poziomie zakładów wzbogacania rud trzeba już wyliczyć ten podatek i 25 dni po zamknięciu miesiąca ten podatek odprowadzić przez urząd celny. Drugi element, i on jest najbardziej niebezpieczny, to jest taki, że jeżeli my jesteśmy tak drodzy i znajdujemy się w czwartej ćwiartce kosztowej i dołożymy do tego drugi podatek, to nasza ruda jest totalnie bezkonkurencyjna. A co to powoduje? Że my musimy zweryfikować swoje złoże. I teraz, jeżeli na dzisiaj, bez tego podatku, szacowało się, że to złoże nam może wystarczyć na 30, 40 czy nawet 50 lat przy znanej technologii obecnie, to dzisiaj, wprowadzając ten dodatkowy podatek, to my będziemy musieli obciąć te złoże. No te złoże zostanie obkurczone, a że mamy do czynienia z górnictwem, a górnictwo jest sztuką, to każdy o tym dobrze wie, że jak my opuścimy pewne partie złoża, to już nigdy, a nigdy tam się nie wróci. Mało tego, ja powiem, od 11 lat walczyłem o to, że jest tak zwane stare zagłębie miedziowe i wiemy, że tam jest uwięziona ruda. Wystarczyłoby tylko zainwestować, to jest w okolicach Bolesławca, tam jest strukturalne bezrobocie. Strukturalne bezrobocie. Okazało się, że rząd polski, bo dając ludzi do Rady Nadzorczej, to minister skarbu odpowiada za te decyzje, pozwalał na to, że ogromne miliardy złotych wysyła się w postaci inwestycji zagranicznych. Słynęliśmy z inwestycji kongijskiej. Teraz jeszcze
Kanada doszła.
Teraz wchodzimy w Kanadę, podbijamy też Amerykę Łacińską i nikt nie patrzy na to, że to bardziej służy jako turystyka przemysłowa, a za miedzą, gdzie można było, nie trzeba już korzystać z przelotów samolotowych, trzeba było zainwestować i dzisiaj już byśmy tam wydobywali rudę, byśmy uratowali hutę, która stoi przed...
To może, tak chyba, że ci, którzy tam decydują, chcą się przelecieć, prawda, zobaczyć samolot.
Oni latają, ojcze, oni latają i to bardzo często, bo to są bardzo atrakcyjne przestrzenie powietrzne, bo zdobywamy Chiny, mamy też swoją placówkę w Chinach, tylko że sprzedaż, jaką tam realizujemy, to jest ułamkiem. Oczywiście proszę tego nie odbierać, że jestem przeciwnikiem, tylko że jakie państwo na świecie w kryzysie pozwala zysk redystrybuować do innych przestrzeni, a nie tworzyć u siebie miejsc pracy?
I tam tworzyć miejsca pracy nie ma.
Tak jest. A potem my mówimy o umowach śmieciowych, mówimy o funduszach emerytalnych. Przecież to widać wyraźnie, że tu nie ma żadnej polityki gospodarczej. I słusznie, ojcze, że telewizja Trwam jest tak atakowana, bo ci ludzie się boją jednej rzeczy, oni się boją prawdy, bo przecież nikt nie usłyszy w debacie normalnej o tym, co my rozmawiamy.
Znaczy, niesłusznie, że zatakowano. Słusznie według
tych ludzi, bo oni się czują zagrożeni, bo im więcej ludzi usłyszy, no bo jeżeli premier mówi, że to jest nie do pomyślenia, że Polska mieć nie chce się dzielić z pozostałymi obywatelami, to ci ludzie przyjmują, bo skąd ktoś wie, o czym mówi premier? Przyjmuje, że to jest poważny człowiek, mówi na poważne tematy, a się okazuje, że to jest wszystko kłamstwo. I tak się ludzie tykają.
Ale niech się nie boją, to tylko 6 tysięcy dzisiaj żeśmy usłyszeli, tak. Prawda? Co, 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 to 6 tysięcy.
No tylko, że chyba zapomnieli dodać na metr kwadratowy polski. To może.
A Jerzek, ja bym miał takie pytanie do ciebie, bo to by pewnie radiosłuchaczom pomogło. Jaki jest zysk na przykład za jakiś tam rok, nie wiem, 2010 KGHM, jaki miał zysk?
A czy za, ja mogę to podać dokładnie, no za 2000...
Czyli na czysto.
Za 2010 rok już podaję. Za 2010 rok...
Jest to tajemnica państwowa, żeby...
Nie, to nie jest, bo to jest spółka akcyjna. Tak. To można przeczytać w sprawozdaniach rocznych. Za 2010 rok zysk przed opodatkowaniem 5,5 miliarda złotych.
Proszę bardzo, gdyby państwo było właścicielem i nie sprzedałoby tego przedsiębiorstwa, to jest 9 miliardów podatków tych tam odpłacy i tak dalej, plus zysk, powiedziałeś tutaj
5,5 miliarda,
powiedzmy, niechby ten miliard został na rozwój, czyli 4 miliardy mają w kieszeni.
Ja gwarantuję jedno, że ja, te 10% akcji, które mnie ciąga się po sądzie, to dzisiaj samej dywidendy przez ten ostatni okres czasu, bo ja muszę powiedzieć jedno, żeby było jasne, że my jesteśmy w okresie koniunktury. Co to znaczy? Że ceny miedzi na giełdzie londyńskiej są wysoko, ale to wcale nie oznacza, bo to przedsiębiorstwo jest bardzo wrażliwe na te wahania i jest raz dekoniunktura, raz jest koniunktura i my jesteśmy teraz w tej sferze dużych przychodów. I tu trzeba tak, że my musimy dosyć dużo zysków zostawiać po to, żeby inwestować, przygotowywać złoże do eksploatacji w dekoniunkturze. Tak. Bo ja pamiętam, ojcze, że jeszcze parę ładnych lat temu myśmy się cieszyli, jak był zysk na poziomie 100 milionów złotych, o miliardach nikt nie mówił.
Proszę
i
bardzo.
To jest też tak pewne.
Czyli proszę bardzo, no panie, wracamy panowie, bo już mamy głosy od słuchaczy, dajemy im głos, na tym polega sens rozmów. Patrzymy globalnie, mamy pokłady węgla kamiennego, mamy miedź, mamy wody geotermalne.
Węgla.
Tak, węgla, gazu łupkowego. Niemcom się opłaca, Francuzom się opłaca.
Geotermia.
Polsce się nie opłaca, obliczamy jakoś tak to wszystko, że
a jak się opłaca, to udowodnimy, że się nie opłaca. Za
nie, to jeśli się opłaca, to sprzedamy. Jeśli się opłaca, to sprzedamy.
A za 2 lata odkupimy od tych, którzy żeśmy sprzedali.
Tak, a później będziemy od nich kupować.
Rozmawiamy, naszymi gośćmi są, drodzy państwo, przypomnę, panowie, pan Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa NSZZ Solidarność, pan Józef Czyczerski, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność. Temat ogólny, konsekwencje podatku od miedzi, ale dotykamy różnych tutaj spraw dotyczących polskiej gospodarki. Zapraszamy naszych słuchaczy Radia Maryja 655-23-55, 655-23-56, granicy 655-23-33-655-23-66, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48, kierunkowy z USA i Kanady 011. I rozmawiamy w Radiu Maryja, rozmowy niedokończone, 22:31. Mamy telefony, bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i gości w studiu.
Witamy, kto i skąd
proszę
nas...
ojca.
Kto mówi
to
skąd?
To jest taka sytuacja, słucham tej audycji akurat o tej miedzi, nie?
Tak, a kto mówi skąd jeszcze?
Tak to wymyślę.
Ale gdy pan powiedział nam swoje imię jeszcze, skąd jest pan?
Już przyciszyłem.
Ale skąd pan jest? Imię i skąd? Dobra.
Dzwoni Janek z Podlaskiego.
Panie Janku, bardzo prosimy, słuchamy pana.
I słuchając audycji, nasuwa mi się taka myśl. I chcę to przekazać w kilku słowach. Otóż o to chodzi. Jaki rząd, taki sąd. Jaki rząd, taka gospodarka. Dalej jeszcze. Kiedy tam jakiemuś łobuzowi dają na fali w radiu i on rwie nasze święte pismo i pali, to go sąd nazywa artystą. Moim zdaniem artystą to jest jakiś malarz, poeta, rzeźbiarz, a nie łobuz. A nasz prezydent i premier dają im przywileje. I co my o takich łobuzach mówimy? Łobuz pozwala im i łobuz się cieszy. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy panie Janie, to pana przemyślenie oczywiście osobiste, niewątpliwie no, jakość życia politycznego wpływa na decyzje gospodarcze i nie tylko. Wiemy o tym, że przecież są to jednak ludzie, którzy winni patrzeć, to byłoby piękne, na dobro Polski, zostawiając, bo tak kiedyś mówiono, zostawiamy legitymacje partyjne, prawda, gdzieś tam w przedpokoju, a teraz liczy się dobro ojczyzny. Okazuje się, że jednak to myślenie partyjne jest mocniejsze.
60 lat komunizmu, socjalizmu w Polsce zrobiło swoje i to jest bardzo trudne, żeby dzisiaj ludzi, którzy są przy władzy tego, jakby oduczyć tych przyzwyczajeń. Zwłaszcza, że oni sami nad sobą nie pracują. No, tak to jest, no, ale też trzeba widzieć, że to nie tylko rządzący, bo proszę zobaczyć, ilu ludzi głosowało na jedną z partii, która właściwie nie ma ani idei, poza tym, że chce wprowadzać marihuanę, picie na umór, prawda, i tak dalej. No więc tutaj społeczeństwo też już jest w pewnym sensie zdemoralizowane i tutaj praca nad społeczeństwem też musi być, zwłaszcza jak widzieliśmy młodych ludzi przy krzyżu, tym, co się robiło, te skandaliczne rzeczy, które tam się działy, to trzeba zawsze pamiętać, no to są młodzi, to i tak dalej, ludzie mówią, ale trzeba pamiętać, to są nasi synowie, czasami wnuki. I bardzo często jest tak, że z tak zwanych porządnych domów, kiedy dzieci są w taki czy inny sposób wychowywane, bo jest bieżączka, bo myśli się tylko o pieniądzach, a nie myśli się o tym, jak wychowywać dzieci, to później się ze zdziwieniem przeciera oczy, że na słupie czy tam z puszek po piwie mój syn czy moja córka układa krzyż. A więc to też trzeba mieć pod uwagę.
Ja myślę, że jeszcze jeden element, który musimy wziąć pod uwagę, że to jest właśnie to, że nie ma dostępu do prawdziwej informacji, bo jeżeli ktoś przychodząc z pracy łapie pilot i ogląda te stacje, które są prorządowe i im się te mózgi, w tych mózgach tylko i wyłącznie koduje ta informacja, którą władza chce przekazać, to potem ci ludzie jakby żyją w innym świecie. Oni nie rozumieją, jakim my językiem mówimy. Bo przychodzi z pracy, siada przed telewizorem, pyk, jeden program, pyk, drugi program, a już jak ma sięgnąć do prawdziwej telewizji, czy posłuchać prawdziwego radia, no to nie, no bo mu w tych programach mówiono, że to nie jest trendy. Tego Radia Maryja się nie słucha. To niech meherowie berety słuchają to radio. I potem ci ludzie budują taki obraz. Im się wydaje, że to jest prawdziwa rzeczywistość. I jeżeli ich się faszeruje takimi informacjami, to w pewnym momencie gubią się. Gubią się w tej przestrzeni i im się wydaje, że ten taki sztuczny obraz wytworzony, że to jest prawdziwy obraz. Bo przecież ja cytowałem cytat pana premiera, no, który... No, drugą kadencję rządzi, to nie wierzę w to, że premier nie wie, jako premier drugiej kadencji, co się stało z tym przedsiębiorstwem, jakie są przychody do budżetu państwa. I taki biedny człowiek, gdzieś oddalony od w tej przestrzeni gospodarczej, od paru lat na bezrobociu, chce zatankować samochód, a tu już benzyna prawie po 7 zł. No to co ma biedny myśleć? A obok gdzieś krańcu Polski żyją ludzie, którzy się rozpasali, mają niezłe wynagrodzenie, budżety tych gmin są dosyć porządne i premier mówi tak, bo oni są, ci samorządowcy są napuszczani przez pracowników tej firmy, bo wszystkie samorządy skrytykowały ten projekt uchwały i wydaje mi się, że to jest problem mentalności, a też problem tego, że my musimy walczyć o Radio Maryja i Telewizję Trwam, bo my zginiemy, jeżeli my nie będziemy mieli dostępu do informacji.
No ale ci, co mówią o Radiu Maryja, żeby go nie słuchać, prawda, bo są tacy, żeby nie słuchać, że Telewizja Trwam, żeby jej nie oglądać, to jednak oni słuchają tego Radia Maryja i oglądają tą telewizję. I gdyby rzeczywiście...
Boją się skutków.
Tak jest. I gdyby rzeczywiście nie oglądali tej telewizji, gdyby nie słuchali Radia Maryja, to Radio Maryja czy Telewizja Trwam nie miałaby żadnego problemu z multipleksem czy z czymkolwiek, prawda? Nie miałaby, bo by nie słuchali, nie wiedzieli, co się dzieje.
No ale może to jest to, co właśnie pan Kazimierz przedtem zauważył. Może tu o to chodzi, że są sprawy tak tragicznie już prowadzone i są takie skutki złych decyzji, że być może z jednej strony dać tą marihuanę, ten alkohol wszędzie dostępny, dać programy, prawda, krótkie, rozrywkowo, głupie i tak dalej, żeby tylko, no bo wiadomo, że człowiek gdzieś musi albo tą rozpacz, albo tą beznadzieję utopić, prawda, gdzieś ją oprzeć o coś. I tutaj może to jest jakiś sposób, żeby w ten sposób, ale już nie wiem, bo to byłoby bardzo już źle i
wydawiając. Ale tak trafią do głupców. Natomiast do ludzi mądrych i roztropnych, zresztą pokazała teraz młodzież rzeczywiście, że w sprawach bardzo ważnych to młodzież jednak, to są jednak ludzie wykształceni. Zresztą, jeśli dzisiaj mówimy o tych 6000, prawda, słuchaczy Radia Maryja, czy tam o oglądających telewizję Trwam, prawda, ta chyba, to przecież...
To miasteczko takie malutkie, co?
No, to tak, malutkie miasteczko, ale do czego zmierzam? Ilu studentów już skończyło studia tutaj, czy ilu się uczy? To przecież dwa razy więcej już skończyło te studia i dwa razy więcej tutaj studiuje, więc to chociażby oni to oglądali, oni przecież to prowadzą, więc to jest durnota dopiero taka, że rzeczywiście tak ludziom można w głowach przewracać, ale ludzie z tego się śmiali. Ale niezwykle ważna dzisiaj sytuacja była, że Telewizja Trwam to transmitowała, że do ludzi to trafiło. I to jest, myślę, otwiera się ludziom oczy, bo ludzie słuchając jednak o swojej telewizji, o swoim radiu i o tym, co się tam dzieje, słuchali również tych oponentów, którzy no są tacy jak ci ministrowie, którzy z nami siedzą. No mówią coś tak, no, żeby tylko wydawać dźwięki, bez sensu.
A my rozmawiamy na temat poważny, na temat polskiej gospodarki, na przykładzie KGHM Polska Miedź, na przykładzie podatku od miedzi, który będzie bardzo mocnym obciążeniem tej spółki, która przynosi zyski dla Polski. Przypomnijmy, spółka, która jest własnością w 31%, prawda?
Tak jest.
A mogło być bez problemu 100, prawda?
Mogło być.
Było kiedyś.
Dobra. Było, bo przecież ja pamiętam, to jest 97 rok, jak prospekt emisyjny i uruchomiono pierwsze akcje. Pamiętam, jak kupowano ludzi, bo to przecież był specjalny mechanizm wytworzony, żeby część akcji dać pracownikom spółki, po to właśnie, żeby uzyskać przychylność pracowników do prywatyzacji. Potem oczywiście zaczęto im wypominać, bo słyszałem sam, jak tak. Politycy mówili, no jak, wyście wzięli, a nie chcecie, żeby te pozostałe akcje, to jest własność nasza, czy polityków, czy państwa do tego, że my mamy decydować, w jaki sposób prywatyzować i dlaczego prywatyzować. To jest, ja rozumiem, że, bo mówiono w ten sposób, że prywatyzujemy, bo nie ma kapitału, albo szukamy know-how, czy nowych technologii. I się okazuje, że w tym przypadku, bo tu jest taki żywy przykład na to, że tu nie potrzeba było ani kapitału, ani nowych technologii, bo tam się technologie nowe opracowuje, a jednak podjęto decyzję prywatyzacyjną. I to nie jest prawda, jak nieraz słyszę, że nikt się nie buntował. Myśmy się buntowali.
Tak by było. Mamy telefon, bardzo prosimy, słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. jest Maria Wasulewicza.
Teraz jest.
Witam szanownego ojca, witam gości, panów dwóch profesorów i pana Solidarności.
No, czy jest dwóch panów Solidarności, nie mamy, może profesor
Rami... Dwóch panów tak. profesorów i pan Solidarności tak. pewnie jest, tak?
Ale kto mówi do nas i skąd?
Lila z okolic Torunia.
Pani Lilo, prosimy bardzo.
Tak. No, ja mam tyle do powiedzenia. No cóż, polski rząd sprzedaje wszystko. Sprzedaje, oglądałam nawet program o tym KGHM, kiedyś w telewizji. Nawet są ludzie prześladowali, bo ileś tam procent akcji to sprzedał, nie? I tam i teraz się na nich wyżywa rząd. No cóż, kto jest w rządzie? Teraz, jak patrzyłam, pan chyba profesor Jędrycek przyniósł tą baryłkę tych gazów łupkowych i tak aż mi łzy w oczach stanęły. O, ktoś jest mądry, żeby nalazł, ale już za byle grosze kupę akcji sprzedali, tak? Jeszcze nie wiedzieli, co tam jest dokładnie. Już nie akcje, tylko te koncesje posprzedawali,
tak,
nie?
Pozwolenie na badania
tak.
i potem na...
Druga sprawa. Ściągnięty Palikot. Zatwierdzili narkotyki. Trochę piwa ma stadiony dać. A takimi ludźmi się lepiej rządzi, nie? Bo wszystko można robić z nimi. Ten rząd marnuje wszystko. Sprzedaje wszystko po kolei. Tak, teraz się wzięli za telewizję spam. No bo przecież tam usłyszymy prawdę, nie? No to żeby pozatykać akta, żeby ludziom, żeby w internecie już było zablokowane wszystko. Się chce płakać, normalnie niszczą wszystko po kolei. A młodzież pracy nie ma, a co z kibicami zrobili? No prosty przykład, jakie są manifestacje. No żal, aż wszystkiego żal, bo prawdziwych patriotów jest trochę, ale ci ludzie nie mają przebicia. Profesorów w PiS-ie, co przychodzą do Radia Maryja, bo ja słucham, bo jestem na emeryturze. Przecież to są mądrzy ludzie, to są ludzie, którzy by mogli rządzić. A rząd, nie dość, że nie umie rządzić, to chociaż powinien sobie wziąć doradców mądrych, a tam nie ma nawet doradców. To tak jakby nie rządzili Polacy. Szkoda mówić. No, żegnam
Pani
wszystkich.
Lilo, dziękujemy, Panem pozdrawiamy.
Bogiem.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Właśnie, może taki też komentarz o tych doradcach, prawda? Przecież to można znaleźć doradców całkowicie dobrych, którzy by doradzali konkretnie. Można się nie znać osobiście, będąc ministrem, ale można mieć doradców, Panie Kazimierzu, prawda?
Tak, no doradcy to jest bardzo ważna sprawa. Przecież ministrowie, czy tam premier, czy prezydent, czy wszystkie osoby, które sprawują władzę, no to nie są omnibusami, że wiedzą wszystko, więc tutaj też jest ważna sprawa, jeśli chodzi o dobór tych doradców.
Ale trzeba chcieć.
Posługiwać się, przepraszam, że tak mówię, czy korzystać może z doradców, może osoba taka, która rzeczywiście jest pokorna i mówi, nie wiem, zapytam w tej sprawie człowieka, który w tej sprawie jest mądrzejszy. No ale skoro pan premier i jego ministrowie pozjadali rozumy, no to im specjalnie nie są tam potrzebni ludzie, którzy im podpowiadają. Natomiast jedna rzecz jest niezwykle ważna. Tutaj do pani chciałem powiedzieć, bo kto rządzi w Polsce, jak ta sprawa wygląda, ale rządzą ludzie, którzy obywatele polscy wybrali. Ale również to jest zasługa tych, którzy nie poszli do wyborów. I też o tym należy pamiętać, że taką władzę żeśmy sobie wybrali. Dzisiaj trudno się z tą władzą jest jakby utożsamiać, trudno mówić, że będziemy obalać władzę, skoro wiedzieli ludzie, jak pan premier rządzi i co zapowiadał, jakie zmiany. Jeszcze w kodeksie pracy, jeszcze ludzie tutaj będą mieć ogromne problemy. No ale jednak dali się ogłupić, więc to jest ważne, żeby jednak do tej młodzieży dotarło i przynajmniej do młodzieży, bo w nich też jest nadzieja, że rzeczywiście, żeby nie zostawili całej tej sprawy już, że uważali za niebyłą, akta na przykład zostały podpisane i koniec, rozsądzą się do domu. Ja to oglądałem mniej więcej tak jak w 80 roku to było, że rzeczywiście, przecież myśmy mieli mniej więcej tyle lat, co dzisiaj ta młodzież, która protestowała. I dobrze by było, żeby ta młodzież pomyślała o tym, żeby rzeczywiście zrobić formację polityczną, która z nich się składa, a nie akurat, żeby oni byli tam gdzieś, rozklejali plakaty jako przybudówka, tak, żeby ktoś ich przejął tam, żeby się nie dali spalikocić czy stuskowić, tylko rzeczywiście, żeby mieli swoją i, no, czas najwyższy dla tej młodzieży, bo oni i tak przecież przejmą stery, czy za 10 lat, za 20, czy za 30, no to lepiej, żeby zrobili to wcześniej.
I jeszcze jeden element, ojcze, i myślę, że ma tu znaczenie. Społeczeństwo musi, bez względu na to, którą partię lubi, kto którą kocha, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby powstał normalny dialog społeczny. Żebyśmy mogli jako obywatele ze sobą rozmawiać, nie na takiej zasadzie, że nie mam argumentów, to powiem, ty jesteś garbaty czy łysy, tylko doprowadzić do wymiany argumentów. Ludzie muszą zmusić władzę do tego, żeby był prezentowany program gospodarczy i żeby nad tym programem dyskutować, żeby nie było takiej sytuacji, jak powiedziałem na przykładzie polskiej miedzi, że my bierzemy, rezerwujemy sobie środki w budżecie, a potem piszemy ustawę, bo to sobie można wyobrazić, że w każdej chwili każdy byt gospodarczy w Polsce może w podobny sposób skończyć.
No bo tak to wyglądało, że patrzymy, jest potrzeba, dziura, prawda? Co robić, tak.
Ale jeszcze mogę powiedzieć, ojcze, jaka to skala, żeby wszyscy zrozumieli, jaka jest progresja i jak komuś odjęło rozum. Jeżeli ja pokażę na przykładzie roku 2011, bo go zamykamy, to jest spółka akcyjna, te dane wcześniej czy później zostaną ujawnione i KGHM zapłacił za 2011 rok 2 miliardy 700 milionów złotych w postaci podatków, danin, różnego tego typu. Jeżeli ta ustawa obowiązywałaby w 2011 roku, to do tego trzeba było jeszcze dołożyć 2 miliardy 500 milionów złotych. Proszę zobaczyć, jaka jest progresja. To po co są tworzone jakieś strefy ekonomiczne, po co się zwalnia niektóre... Tak jest, zwalnia się jakieś przedsiębiorstwa z podatku, gminy inwestują w infrastrukturę po to, żeby przyciągnąć kapitał, bo mówią, że tworzymy miejsca pracy. A tu się okazuje, że przedsiębiorstwo tworzy miejsca pracy, inwestuje, no to trzeba to przedsiębiorstwo udusić, bo koniec jest.
To jest na dziś potrzebny pieniądz.
I rozmawiamy, kolejny telefon odbieramy. Bardzo prosimy, szczęść Boże. Radio Maria, słuchamy.
Pozdrawiam wszystkich w studiu. Przysłuchuję się tej rozmowie i tutaj u nas nawet tutaj przed chwilą była wypowiedź na temat, że my Polacyśmy wybraliśmy sobie taką władzę. Powiem w ten sposób. Jeżeli nie będą wybory jednomandatowe, to możemy jeszcze i 50 lat głosować i nic w ogóle tego nie zmienimy. A po drugie, tutaj nie ma takiego, tutaj powinno się wszystko po prostu rozliczyć, żeby nie było, bo po prostu i te górnicy są oszukiwani i całe społeczeństwo jest oszukiwane i w ogóle z tym, co to się Radio Maria dzieje, to jest też wszyscy robieni w konia i na przykład odnośnie tego, że akcje co wszystko, co oparte jest na miedzi, wszystkie produkty co wytwarzane, co wkładane, jak będzie, powiedzmy, podniesione od jakiegoś czasu, to wszystko podrożeje. Na kopalnie będzie przyniesione, ale i na społeczeństwo będzie przyniesione.
Tak, dziękujemy panu za głos. Jakie pana imię jeszcze na koniec?
Paweł z Podlasia.
Pan Paweł z Podlasia. Był pan Jan z Podlasia, pan Paweł z Podlasia. Jakiś komentarz do głosu?
A czy ja tutaj, jeśli można, dwa słowa do pana. To jest pierwsze... To nie jest tak, że ten podatek spowoduje, że w pierwszej kolejności to odbije się na społeczeństwie, w związku z tym, że to się dzieje w innych surowcach, bo jest tak zwana akcyza i w ten czas podatek akcyzowy płacą ci, którzy korzystają. Mieliśmy przykład chociażby to, co zrobiono z węglem. Nie? Nałożono akcyzę i teraz, jeżeli ktoś kupuje węgiel w gospodarstwie domowym, to musi wypełnić specjalny dokument, żeby zgłosić do Urzędu Skarbowego i tak naprawdę konsumenci płacą. Ja powiem tutaj jeszcze raz. Miedź jest rozliczana poprzez ceny na giełdzie londyńskiej. i to, jaki jest kurs potem złotego do dolara, i w ten czas społeczeństwo tylko i wyłącznie w taki sposób odczuwa wpływy. Tak najbardziej to odczuje społeczeństwo poprzez brak przychodów do budżetu państwa. To jest taki element najistotniejszy. I drugi element, który jest niesamowicie ważny, że my zmarnujemy dobro narodowe, jakie jest, że my zmarnujemy, w związku z tym, że nie będzie opłacalne wydobycie z punktu widzenia ekonomicznego pewnych złóż. I nie wejdziemy w te projekty, które miały szansę rozwoju. Będzie się bardziej opłacało sprowadzić rudę z zagranicy, niż wykorzystywać własną. I chyba o to chodzi, żeby zniszczyć tutaj ten przemysł nasz, polski.
Producentów. Ale ja chciałem nawiązać tutaj do tego, co mówił słuchacz o Radiu Maryja. Bo my mówimy cały czas, że telewizja Trwam, Radio Maryja, nasz dziennik mówi prawdę. I to jest rzecz oczywista. Ale dlaczego niektórzy tak bardzo nie lubią? Tu nie o to chodzi, że prawdy, ale pokazuje, jaki ma być kręgosłup człowieka. I daje zadania. I dlatego jest tak trudno. Bo nigdy w Radiu Maryja czy w telewizji Trwam nie zdarzyłoby się to, co zdarzyło się w telewizji komercyjnej. Że proszę zobaczyć, przyszedł pan, to premier naszego rządu, obecny premier, mówił do ludzi, nawoływał, nie płaccie podatku w postaci abonamentu, prawda? Nie płaccie. Tak powiedział obecny premier, jeszcze wtedy premierem nie był, nie pamiętam, może już był premierem. I co się wtedy stało? Nic się nie stało. Natomiast kiedy ojciec dyrektor w pewnym kontekście tutaj powiedział, że może by trzeba było podatków nie płacić, skoro tak nas traktują, prawda, rządzący, no to larum się stało, jak to ojciec tu namawia do tego, żeby nie płacić podatku, do łamania prawa i jakieś tam takie rzeczy wyciągane takich armat. W stosunku do jednego, a w stosunku do drugiego nie. Tu w Radio Maryja, jestem tu już przecież tyle razy, że już pewnie nie pomnę, mam nadzieję, że nie naprzykrzam radiosłuchaczom, ani tutaj ojcom, nigdy nie było takiego zdania. Ja go nie słyszałem, a słucham bardzo często. Tu często nawet dobrze mówiło się o ludziach takich, którzy no niekoniecznie z Radiem Maryja, powiedzmy, mają wiele do czynienia. Ale jeśli zrobili dobrze, to o tym się mówiło, że zrobili dobrze.
Jest sprawa, a jeśli... z każdy ważny i tak każdemu jest. Według zasług.
Prawda? A jeśli zrobili źle, nawet osoby, które są związane z Radiem Maryja, prawda? Mamy tutaj przykład, no nie chcę dawać tutaj, bo to już nie na tym rzecz polega, ale jeśli coś zrobili źle, to też zostało powiedziane, tak, zrobiliście źle. I to jest ten kręgosłup. I to przeszkadza.
Tak, a poza tym też, no panowie, mogę nie lubić, nie oglądać, ale daj prawo innym. Ja mogę mieć dreszcze, torsje, nie wiem, włosy mi wypadają, jak widzę telewizję Trwam, no to nie mam przyciski, sobie oglądam ten, jakiś tam...
Nie zmuszaj mnie do tego, Polska. Żebym ja nie oglądał.
Tak, ale to pozwól komuś, kogo te dreszcze i torsje nie dotykają, no to jest prosta zasada, prawda, żeby...
I najgorzej, ojcze, że to innych. Ci wszyscy, którzy mają pełne usta sloganów o demokracji, o wolności. Różnego rodzaju.
Niewykluczaniu.
Tak jest. Ci ludzie najczęściej sięgają do tego, że pozbawiają ludzi tych, którzy no, dla nich jest to jedno, to jest jedyne okno na świat.
Ale niektórzy z tych ludzi, którzy dzisiaj tak źle mówią o radiu, czy nie dają szansy radiu, może tak, bo źle mogą mówić, to jest ich sprawa, nie dają szansy, mają bardzo ładną kartę zapisaną, jeśli chodzi o wolność słowa, prawda? Wydawać mi się mogło. Czyli zobaczmy, jacy oni są nie za bardzo uczciwi w tych sprawach.
No tak, i ta właśnie, można powiedzieć, tolerancja tak odmieniana na wszystkie sposoby. Tak. Ja się aż dziwię, że ktoś się nie boi tam Brukseli, bo przecież tam jest wielkie natężenie na te hasła, prawda? Do serca przytul psa, weź na kolana kota, była taka piosenka, i też daj drugiemu, prawda, co się mu należy. Rozmawiamy z naszymi gośćmi, 22:55, kolejny telefon spróbujemy, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść dobry wieczór.
Boże, dobry wieczór, witamy, kto i skąd?
Jacek Antonowicz ze Świdnicy.
Pan Jacek się przedstawi nawet z nazwiska. Proszę bardzo, panie Jacku.
Mam taką rzecz, której właściwie nikt jeszcze nie powiedział, a powinno się to publicznie powiedzieć, że to całe zło od kilkunastu lat w Polsce, w naszej ojczyźnie, sprawiają te bandyckie media. O tych bandyckich mediach można mówić śmiało, że to są ludzie, którzy są właśnie wbrew temu, co w Polsce powinno się naprawdę stać. Ja już nie powiem o lustracji, która została zaniechana, ale najwięcej rzeczy złych właśnie wychodzi z tych mediów. Wiadomo, jak się nazywają, nie będę tego mówił po imieniu. I powiem jeszcze jedną rzecz, którą bym chciał śmiało powiedzieć, że w Polsce nic się nie zmieni, dopóki rzeczywiście nie będzie prawdziwej, może i pseudo-rewolucji, ale raczej rewolucji. Bez krwi nie będzie nic. Bo ci bandyci, którzy mają władzę, niestety tą władzę cały czas trzymają. Nie mam innego zdania i tak chyba się...
No to jest pana zdanie, bo nie chciałbym się pod nim podpisywać, bo to byłoby już bardzo tutaj poważne na nawoływanie do jakichś, nie daj Boże,
rozlewu,
zamieszek tego. Nikt nie chce. Mamy metody jeszcze demokratyczne, mamy te wybory, no przecież jeszcze są wolne. Więc tutaj jest apel. Ja myślę, że wielu teraz się bije w piersi, tylko że się wstydzi pewnie, nie? Tych, którzy ten swój głos albo zmarnowali, bo nie poszli, albo zagłosowali tak, a nie inaczej. Możemy powiedzieć, że no nie ma się czego wstydzić. Można to jakoś jeszcze naprawić, prawda? I tak bym to chciał ująć. Panie Jacku, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie.
Cześć Boże, pozdrawiam.
Cześć Boże. Opowiadamy, jesteśmy katolikami, opowiadamy się za życiem, za każdym życiem. Więc rzeczywiście czasami w duszy gdzieś człowiekowi coś mówi, ręce już opadają, ale jednak trzeba się przemóc, bo to mówi szatan i słuchajmy, nie słuchajmy szatana. Natomiast można zrobić w Polsce bardzo dużo i to nie jest tak, że się nie da. I jako przykład chcę powiedzieć i dać przykład pakietu klimatyczno-energetycznego. Przecież cały świat właściwie ten pakiet zatwierdził, Europa go zatwierdziła. I jak Związek Zawodowy Solidarność jako pierwszy mówił, musimy to zwrócić, to na krzywdzi nas, naszą gospodarkę, likwiduje nasze miejsca pracy, to wielu wokół śmiało się, zresztą mówiłem też to tu na antenie wielokrotnie Radia Maryja, Telewizji Trwam, o tym żeśmy mówili. I to też pomocne nam było to radio, czy nasz dziennik. I udało się. No jeszcze nie zrobiliśmy tego ostatniego kroku, ale już w Cancun, przepraszam, nie w Cancun, tylko w Republice Południowej Afryki, niektóre państwa z tych obłąkanych pomysłów zrezygnowały. Zresztą widzimy, co dzisiaj pogoda robi od teraz, ale i w zeszłym roku, i rok wcześniej, prawda?
No, ciepla się widać.
Że się widać, że ciepla mamy po minus 25, po minus 40, więc się ociepla. Więc warto być nieustępliwy. Jeśli człowiek jest przekonany do tego, że robi dobrze, to musi być w swoich działaniach nieustępliwy i nie wierzyć, że jest czarodziejska różdżka i mówi... To teraz się załatwi. Nie załatwi się. Praca, modlitwa i do przodu. Alleluja, jeszcze mówił ojciec, tak?
Tak jest, oczywiście. To jest już hasło, zdanie przypisane na stałe. Gdzieś tak tam jest. Jakieś książce znalazłem już jako takie, no, że jest nie do podrobienia.
Alleluja i tak.
Rozmawiamy. Kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Tylko prosimy o przyciszenie radia, będzie dobrze.
Białoruś,
pięknie,
Teresa,
witam.
Teresa Kołogrodna.
Pani Tereso, witamy serdecznie, słuchamy pani.
Dzisiaj, kochani moi, słuchałam Sejm i na tyle byłam zdenerwowana, na tyle mnie było nieprzyjemnie, że no bardzo niesolidna była rozmowa w tym Sejmie. Boże jedyny, do czego Polacy przyszli, do czego Polska doszła? Do czego? Nie ma nijakiej u was demokracji, po pierwsze. Po drugie, o Radio Maryja mówi cały świat, potrzebuje cały świat. Wszystka Polonia poza granicami, choć my nie jesteśmy Polonią. My jesteśmy na swojej polskiej ziemi. I ona kiedyś będzie też Polska. Będą takie czasy jeszcze. Ale chcę powiedzieć, że... Żeby jeden jakiś, Jan Dworek czy który, on tylko może, jak mówi się, ryszać, ja po rusku powiem, ryszać wopros, kochani moje, i podpisy zebrane, i wszystko. Tak, co to takiego, żeby narodu polskiego władza nie słucha, czy rząd nie słucha. Jeden Dworek jakiś robi wszystko, jedna osoba. Nam bardzo smutno, że tak robi się u was w Polsce.
Pani Tereso, u nas, no, nam też przykro, że...
I wiecie co, bardzo podobne, że zostali PR-owcy u was we władzy. Ale jeszcze chcę powiedzieć, jest taka, tak, że mówią, jaki naród, taka władz, czy taki rząd, to do czegoś to doszło, Polacy? Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Czego wy patrzycie na tą Europę? Dobrze, Europa jest Europą. I może trzeba drugi raz, żeby ona była. Ale każde państwo ma swoje obyczaje, swoje święta, swoją religię, swoje państwo, swój język i wszystko. No to jak to tak? Chociażby chcę powiedzieć o radio, pierwszy program radia polskiego. Tam ja teraz nie mogę usłyszeć polskiej piosenki. Tam jakieś bredniuszki z całego świata i w angielskim, czy w drugich językach, jak my starsi ludzie tego języka nie znamy. To co, nie ma polskich ładnych, patriotycznych piosenek? Nie wiem, co robi się, ale robi się źle. Nam bardzo smutno, bo my, chociaż zostali tu i 70 więcej lat, już jesteśmy niewolnikami, nas nikt nie lubi, ni jedna władza nie lubiła. Jeżeli Polak jest w krwi i kości, to cały czas jest prześladowany. Ale my lubimy polskość. Polskę my lubimy. My teraz, jak mamy wolną religię, to my nie wiemy, jak tego księdza drugi raz po kolędzie doczekać się, bo to Bóg przychodzi do mieszkania. Co tam robi się u was, nie wiem. Ja bym chciała usłyszeć jakąś odpowiedź.
Jak
to trzeba, żeby coś zmieniło się? Po pierwsze, Radio Maryja nie tylko dla Polaków jest potrzebne w państwie. Ono nam jest potrzebne. Ja jestem stary człowiek. Mam 78 lat. Jak ja do kościoła nie mogę pójść, to ja już o 7 jak u was rano, a to jest u nas o 9 w pierwszym programie telewizji, ja już uczestniczę w tej mszy. Ja rozmawiam po Radiu Maryja uczestniczę. My mamy kontakt z Kanadą, z Ameryką w rozmowie. Słyszymy i odczuwamy jeden drugiego. I żeby to jakiś Jan Dworak mógł załatwić to wszystko jeden, w czym rzecz? Ja przepraszam.
Pani Tereso, dziękujemy bardzo. Nawet wzruszający jest pani głos z kresów kiedyś polskich.
My często płaczem za to, że jakoś w 1939 roku ten nasz diabły czerwony zabrali. Tak zostało się.
Dziękuję pani. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Z Panem Bogiem.
Ja przepraszam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Właśnie nasza słuchaczka z Białorusi, słuchająca radia, bardzo pięknie się nam przypomina historia, prawda? Kresy Wschodnie. Józef Piłsudski mi się tak teraz przypomniał. Tak pewnie mówił jak pani podobnie.
Z jednej strony Kresy Wschodnie, a z drugiej strony myśmy tak naprawdę zapomnieli o Polakach. I to pani pyta, co się dzieje. Dzieje się to, że wielu z nas, moich przyjaciół, którzy zakładaliśmy Solidarność, czy też w innych strukturach podziemnych byliśmy, to walczyliśmy rzeczywiście o tą wolną Polskę. A dzisiaj oni po prostu zdradzili. Oni inaczej na sprawę patrzą. Myśmy zawsze mówili o tym, że Polak, niezależnie od tego, gdzie jest, czy jest na jednej półkuli, czy na drugiej, jest Polakiem. Ale myśmy zapomnieli o tych, którzy mają najciężej. Kazachstan. Dzisiaj zobaczmy, co się dzieje. No na Białorusi, no to mamy od czasu do czasu sprawy, jak tam się toczy. Nikt z nas tak od początku do końca nie wie. Kiedyś tam próbował szef naszego związku pojechać. Jeszcze wtedy Marian Czaklewski był. No to został aresztowany i nie spotkał się tam z ludźmi. Ale czasami związkowcy tutaj z Białorusi przyjeżdżają. Ale zobaczmy, co się dzieje z Polakami na Litwie. Przecież to są nasi bracia litewscy, prawda? W jednej jesteśmy Unii, a tam bije się Polaków, wyrywa się tabliczki i jak bardzo jest nieskuteczna polityka zagraniczna naszego rządu. To też jest bardzo ważne, że kiedyś śmiano się ze świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, który bardzo twardą miał politykę propolską. Natomiast nikt się nie odważył wtedy, tak jak dzisiaj w Holandii, naśmiewać Polaków, nazywać nas złodziejami, nazywać, żeby na nas donosić i tak dalej, i tak dalej. Czy nie odważyli się za pana prezydenta Kaczyńskiego robić takich rzeczy z nazwiskami, czy wyrywać ta tablicę z polskimi nazwami, likwidować szkoły polskie. No a dzisiejsza polityka zagraniczna jest mizerna, jest nie tyle mizerna, co jest właściwie żadna. Nie potrafi, jeśli nasze służby polityczne zagraniczne nie potrafią obronić obywatela, bo mówią, że to jest nie cool, że tam trzeba bronić i tak dalej, no to świadczy bardzo źle o naszym ministrze, o naszym rządzie. Ale żeby nie mówić tylko, że jest całkiem źle. Wiele ludzi jest młodych i to, co zrobili młodzi ludzie w sprawie akta, mam nadzieję, i to, co zrobili młodzi ludzie w sprawie krzyża nad Starym Mieście, ci młodzi, którzy stanęli za krzyżem, bo tam były setki młodych ludzi, może i nawet tysiące, bo pokazywały telewizję tylko tych starszych, prawda, i tak dalej. Tam było setki młodych ludzi, którzy też tego krzyża bronili. Ich tam nie pokazywano, ale to też jest nasze pokolenie. Myślę, że nie jest tak źle, chociaż zło jest krzykliwsze niż dobro.
A ja myślę, że tutaj trzeba było bardzo serdecznie podziękować Polakom na Białorusi, pani Teresie, jeśli dobrze zapamiętałem imię, że są właśnie ludzie, którzy nam, Polakom tu w Polsce, przypominają, jakie są wartości najważniejsze. Że to jest właśnie Bóg, honor i ojczyzna. I w tym głosie ja to słyszałem. W tym dźwięcznym głosie wschodnim i powiem, trochę mi było wstyd, bo to jest prawda, że myśmy zapomnieli tu jako Polacy mieszkający w tej chwili na tych naszych ziemiach, jakie wartości, co jest dla nas powinno być najważniejsze. I dziękuję za takie głosy. Takich głosów powinno być więcej.
Chociaż my w Solidarności, Sekretariat Górnictwa Energetyki, bardzo bliskie kontakty ma ze szkołami, z Polonią, z Polakami, przepraszam, na Ukrainie, ale przede wszystkim na Litwie. Na Litwie jest szkoła imienia Jana Pawła II, szkoła podstawowa, której ufundowaliśmy jako sekretariat sztandar, ufundowaliśmy tam wiele innych rzeczy, opiekujemy się tą szkołą, tam są polskie dzieci, Polacy tam się uczą, tam mają bardzo trudno, więc na ile jest stać Solidarność, na tyle pomagamy. Pomagamy Polakom na wschodzie, jest fundusz przy Solidarności specjalny, który pomaga odbudowywać kościoły i tak dalej, i tak dalej. Także staramy się również o tych, którzy jeszcze żyją, żołnierzy Armii Krajowej. Niedawno mieliśmy rocznicę powołania Armii Krajowej, proszę?
Powstania Armii.
Tak, rocznicę powstania Armii Krajowej. Więc też opiekujemy się, również staramy się docierać do tych ludzi, którzy opiekują się cmentarzem Orląt Lwowskich, czy tym cmentarzem drugim, nie Orląt, tylko ten...
Tak jest. Cały czas pozostaje pytanie, a gdzie tu jest rząd?
Bo ale cały czas za mało to
robimy. My jesteśmy związkiem zawodowym, utrzymujemy się tylko i wyłącznie z własnych składek i w miarę możliwości próbujemy pomagać, bo wiemy, że bez naszej pomocy to tam naprawdę byłoby źle.
Zresztą z Solinogorska związki zawodowe przyjeżdżały tutaj z Białorusi do nas i bardzo często jesteśmy z nimi w kontakcie. To są górnicy wydobywające sól potasową, więc też z tymi związkowcami, z energetykami.
Tak, a pani też wspominała, mówi pan dzisiaj, można powiedzieć, nazwisko wymieniane, pan Jan Dworak. No cóż, kiedyś się kończy kadencja, przecież do końca życia się nie jest prezesem, prawda, Krajowej Rady Radiofonii. I też jakoś, jak każdy człowiek, kiedyś pan zejdzie z tego świata, przejdzie do historii. I właśnie, jak pan przejdzie do historii, też takie pytanie. Przecież ma pan też jakąś rodzinę, bliskich, żeby w wielu sercach się rodzi gorycz. Ja bym tak nie chciał z takim obciążeniem jednak żyć, że mój jeden podpis mógłby tyle dobra spowodować, prawda? No. Jedna podniesiona ręka, tyle modlitw, wdzięczności, różańcy. Przecież nikt nie odbiera innym, tylko dać komuś, Ciekawe to jest, wziął.
To jest ciekawe, żeby nie zadbać o to, że przecież na pewno, gdyby podjął decyzję inną, to tu by modlitwy przynajmniej raz dziennie za niego szły, prawda? Czy za cały ten komitet. W podziękowaniu, nie że zrobili łaskę, bo nie zrobili łaski. Tu nie chodzi o to, żeby zrobili łaskę, tylko chodzi o to, że mieli dobrą wolę, nie?
A jednak no... Szkoda, na razie szkoda.
Ale każdy ma możliwość się nawrócić.
Jeszcze czas jest. My też mamy czas rozmów niedokończonych. Za chwilę kolejne telefony. Mamy już 11 minut po 23 i rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Cześć.
Tak, proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Przepraszam za chrypkę, jestem zaziębiona. Bardzo przepraszam.
Nic nie szkodzi, kto mówi i skąd?
Mówi Maria z Poznania.
Pani Mario, słuchamy.
I chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie ojcu podziękować za piękną dzisiaj też audycję, którą zresztą zawsze słuchamy, wszystkich audycji, ale dzisiaj też jest przepiękna, dlatego że są panowie Solidarności i z Miedzi Polskiej. No i cóż ja chciałabym powiedzieć, bo my właściwie w zasadzie kręcimy się dookoła tego, co robić. I trzeba by było po prostu, no tak jak teraz, no iść do ludzi, rozmawiać. Oczywiście partie, czyli partia PiS, oni chodzą, oni jeżdżą, ale to wszystko jest mało, bo mamy wychowanie, ja to nazywam, to są tacy wychowawcy, jak są wychowawcy w więzieniach. Byli w czasie stanu wojennego, kiedy mój syn siedział 7 miesięcy, to właśnie też zawsze wychowawca z nami rozmawiał, obserwował naszą rozmowę, nie można było się zbliżyć, przytulić, nie można było nawet ręki podać dziecku swojemu, synowi. No ale to już jest stare dzieje. Teraz tylko chciałam powiedzieć, co by było najważniejsze, żeby uświadomić ludziom, że to jest taka praca nad Polakami, żeby zniszczyć wszystkie korzenie przemysłowe, nasze wszelkie dobra, z których myśmy kiedyś korzystali przez te nawet lata komunistyczne. To przecież powstawało również w tamtych latach. Dzięki naszej biedzie wtedy Polska mogła sobie na to pozwolić, żeby to jakoś zacząć wydobywać i wytworzyć. I żeby teraz wpaść na taki pomysł, żeby uświadomić ludziom, że podniesienie wieku emerytalnego to jest bujda. To jest po prostu bujda, dlatego że to nie o to chodzi. Nie ma ludzi, którzy płaciliby składki, dlatego że 2 miliony jest poza Polską, a tych, którzy są zdolni do pracy. A oprócz tego, ci, którzy tu pracują, to 30% jest na umowach śmieciowych, z których to pieniędzy prawie groszowe składki idą. Bo są groszowe zarobki, często niewykazywane w należyty sposób i dlatego nie można po prostu mieć funduszu na składki. I tego wszystkiego można się dowiedzieć właśnie, ale trzeba ze sobą rozmawiać i trzeba na zebraniach związkowych wszystkim ludziom uświadamiać, że nie tylko, że każda rzecz, która się tu źle dzieje, jest z rozmysłem robiona. Poprzez rząd Tuska, przedtem Unii Wolności, no niestety nieszczęsnego AWS-u, który sobie nie poradził wtedy, bo miał Buzka, który to był, widzimy kim jest. A teraz można tylko powiedzieć bronić jeszcze raz swoich zakładów pracy. Polska mieć ma już tylko 30%. No i właśnie mąż mi mówi, żeby powiedzieć o radiu i telewizji, że to przecież są też wychowawcy. Adam Miśnik i cała ta zgraja, która się przyczepiła do Solidarności. Bo my to pamiętamy, przecież tak było w 80. i 81. roku. Oni nas szkolą młodych ludzi, a i dużo starszych ulega. Antypolsko. I po prostu będziemy wyrobnikami, ponieważ jeżeli pozbywamy się nawet polskiej miedzi, i to właśnie zrobiła Platforma, resztkę, to znaczy był większy pakiet, no to tym samym pozbywamy się dywidend, pozbywamy się podatków z tego. A teraz przy opodatkowaniu miedzi, no to przecież jak to? No jak to, no jak to jest? No to znaczy, że będą coraz mniejsze zarobki, bo właściciel nie będzie chciał wydobywać, tak jak panowie mówili, większej ilości miedzi i będzie nieopłacalne po prostu. To jest haracz. To jest to samo, co ze stoczniami. Obecnie likwidacją żeglugi polskiej, likwidacją marynarki wojennej, stoczni marynarki wojennej. A inne kraje w czasie kryzysu dostały zezwolenie na to, żeby pomagać swoim stoczniom i stocznie produkują, bo są bliżutko Polski. Chodziło o konkurencję. To jest pełna, rozmyślna robota dla krajów tych, które przystąpiły do Unii, ta cała dziesiątka. Żeby oni stali się po prostu Mittel-Europa, czyli środkowa Europa, do roboty. Do roboty, do tej roboty takiej najbardziej podstawowej. Dlatego są licea, są pozbawione historii, żeby młodzież była coraz głupsza, ludzie coraz bardziej otumanieni. To jest rozmyślna praca. Cóż my możemy zrobić, gdyby nawet PiS zwyciężył, a miał takie szanse. Ale to jest kwestia, że nigdy by nie było koalicji, bo już się znaleźli następni, którzy razem w jedną trąbę trąbią. I tyle mam do powiedzenia. Panowie, was jest cała nadzieja w tych dużych zakładach pracy, bo nie mamy związków zawodowych. Zostało 700 tysięcy Solidarności, a kraje takie jak Grecja mają po kilkaset tysięcy, po milion członków, inne wszystkie zachodnie kraje. U nas celowo wyśmiewane są związki zawodowe, uznane są za krwiopijców i tak dalej. Robione jest, jesteśmy wcale dzieleni na chłopi niedobrzy, robotnicy niedobrzy. Związki zawodowe nie tak jak było w komunie. To jest rozmyślna praca. Ciężka praca w Unii Europejskiej nad tym, żeby tak zostały kraje.
Dziękujemy pani, bo mamy już następne telefony i panowie też odpowiedzą. Pozdrawiamy gorąco, pozdrawiamy, dziękujemy.
Serdecznie całuję, ucałowania i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy panią i męża. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
No chcę powiedzieć tak, dzisiaj był sztab protestacyjny Komisji Krajowej, no i podjęliśmy decyzję, że będą prowadzone akcje protestacyjne. Najpierw akcje informacyjne odnośnie emerytur i wieku emerytalnego. Będziemy odwiedzać wszystkie biura wszystkich posłów. Przygotowujemy się do akcji informacyjnej. Chcemy społeczeństwo poinformować o tych sprawach, o których tutaj wcześniej już mówiłem. No i jeśli to nie przyniesie rezultatu, no to będzie ogromna manifestacja w Warszawie. Będziemy się tego dopominać, będziemy pilnować, czy rzeczywiście pani marszałek podda pod obrady naszą propozycję, aby wiek emerytalny był, żeby przeprowadzić referendum w sprawie wieku emerytalnego. Także zapraszam panią, zapraszam wszystkich ludzi. No, starszych już ta sprawa mniej dotyczy, natomiast przede wszystkim młodzież, którą chce się okraść z ich pracy.
Czy ja myślę, że też warto by tu powiedzieć, że to jest celowa polityka jakby dyskredytowania naszej pracy związkowej. Tu pani absolutnie ma rację, my to odczuwamy na co dzień, tylko i wyłącznie dlatego, że próbujemy jeszcze bronić resztek swobody gospodarczej, bo tak naprawdę o tym mówimy, tych przedsiębiorstw, które są dochodowe, bronić ludzi, którzy za swoją pracę uzyskują wynagrodzenia i to coraz bardziej taka niewdzięczna staje się praca, w związku z tym, że te media, które są prorządowe, a większość, to jest zdecydowana większość mediów jest właśnie taka, próbują taki obraz lansować, napuszczać tych ludzi, bo politycy też wiedzą dobrze, że my jesteśmy zorganizowani, chociaż tak jak pani zauważyła, już dosyć nieliczną grupę stanowimy w Związku Zawodowym Solidarność, ale my mamy struktury, my potrafimy się porozumieć, my mamy też ludzi, którzy znają się na tematach, są partnerami w takiej dyskusji, to przeszkadza bardzo mocno politykom.
No ale tu jest też prawda taka, że dlaczego nas tylu jest w związkach, a w innych państwach jest inaczej? Dlatego, że te państwa są prozwiązkowe. I tam stawia się na partnerstwo społeczne, na dialog społeczny, przepraszam. U nas jest odwrotnie. I szanowna pani, za komuny członków Solidarności wsadzano do więzienia.
reszta siedziała cicho. Natomiast dzisiaj członków Solidarności, którzy chcą założyć Związek Zawodowy Solidarności, czy założą, wywala się po prostu na bruk. I wymiar pomimo, że jest to niezgodne z prawem, to wymiar sprawiedliwości nie przywraca ich do pracy. Więc też trochę rozumie tych ludzi, że oni do związku nie chcą należeć, no bo przynależność do związku równa się utrata pracy.
Rozmawiamy 22 minuty po 23. Radio Maryja, proszę bardzo.
Panem Chrystus Maryja, zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam, mówi Jerzy z Francji.
Witamy, witamy.
Więc proszę Państwa, chciałbym przede wszystkim może powiedzieć tak. W pierwszej kolejności mówi się w naszym kraju, iż istnieje wolność słowa, prawda, ostatnio bardzo w modzie. Wszyscy podkreślają, nasze władze obecne mówią, że przecież macie Państwo wolność słowa. To jest absurdalne, ponieważ istnieje ono, ale istnieje tak zwana cicha dyskryminacja. W decyzjach dyskryminuje się ludzi inaczej myślących. To jest pierwsza rzecz. I wydaje mi się, że w naszym kraju zawsze będzie źle, dopóty wszystkie instytucje państwowe, jakie są, no właściwie publiczne, będą upolitycznione. Na przykład Krajowa Rada, bez względu na to, kto będzie rządził, są pewne instytucje, których nie wolno upolityczniać. One powinny być ponad polityką, chociażby nawet Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ona jest wyraźnie pod wpływem prawda, polityków i dlatego jest to absolutnie w demokracji nieprawidłowe. Tak samo jak i sądownictwo. Jest to niedopuszczalne, żeby ono kierowało się pewnymi względami politycznymi. Dopóty nie wyruguje się tego, tej pozostałości ze starego systemu, zawsze będzie brak, nie będzie pełnej demokracji. Dlatego powinniśmy absolutnie walczyć o to, żeby instytucje wszystkie nie były polityzowane. O, gdyby one były niezależne od polityki, to może zacznijmy od tego. Ponadto, wracając, mówiąc o chociażby nawet o emeryturze, o tej propozycji zwiększania ilości lat pracy, to są właśnie politycy, którzy kompletnie nie mają żadnej wyobraźni. Mam osobiście wrażenie, że to jest takie bezkrytyczne naśladownictwo gdzieś tam, gdzieś kogoś, w jakimś kraju nie wiadomo gdzie, w ogóle w oderwaniu od rzeczywistości, szczególnie naszej polskiej. A chociażby weźmy pod uwagę kobieta jako kobieta. Ona, mimo że mówi się o prawach, prawda, mężczyzny i kobiety zrównać, ale są różne obowiązki. Na przykład kobieta ma inne obowiązki na ogół. Ona jest matką, potem jest babcią. I tego się jednak nie bierze pod uwagę. Wydaje mi się, że to jest największy błąd, jaki obecne władze czynią w potwarz dają kobietom polskim, kiedy zmuszają je do pracy, gdy tymczasem one poczuwają się do innych obowiązków. To są kobiety i nie wolno od nich wymagać, prawda, takich rzeczy. W ogóle daje się pewien szacunek dla osób w pewnym już wieku, że nawet ludzie na emeryturze mogą pracować, ale nie muszą. Nie wolno im tego narzucać. Poza tym istnieje drugi absurd, gdzie ludzie nie mają żadnej polityce, żadnej wizji nie mają. Ponieważ mówi się o jakimś 2040 roku, to jest jakiś futuryzm, nas obchodzi teraz. A co będzie potem? Budujemy przyszłość właśnie teraz, a nie potem. Ponadto trzeba wyraźnie powiedzieć, że mówi się o bezrobociu młodzieży, prawda, ale z drugiej strony robi się kompletnie odwrotnie. Przytrzymuje się miejsca pracy, właśnie proponując zwiększaniem ilości pracy dla ludzi starszych. To jest kompletny absurd, nie dopuszcza się młodzieży. To jest antypolskie, antynarodowe, bo wniosek jest prosty. Wy ludzie starsi pracujcie dłużej i narzuca im się to, prawda, a wy młodzi wyjeżdżajcie za granicę. To właśnie do tego doprowadza ta bezmyślna polityka tej ekipy. Kompletnie nie mają żadnej wizji kraju, nie bronią obywateli w całości, kompletnie się do tego nie nadają. I stąd to jest takie anomalia, które istnieją w naszym kraju. Ale rzecz najważniejsza, instytucje muszą być odpolityzowane. Wtedy będzie autentyczna niezależność, prawda, niezależność myśli, niezależność decyzji, ale prawej, niesugerowanej, na przykład sugerowanej jakimiś względami politycznymi. Kiedy słucha się te wywody pana Dworaka i jego całej ekipy, to ma się takie wrażenie, że jak gdyby jest dużo paplaniny, a nie ma rzeczy, która jest bardzo prosta. Po prostu zawiła. Dyskutować nad rzeczami oczywistymi, to wprowadzić zamęt w społeczności. A rzecz jest bardzo oczywista. Nie dano na multipleksie dla telewizji robi się trudności. Trwam ze względów politycznych. Po prostu jest to ekipa spolityzowana. I to jest jasne, a wszystko inne, te różne wypowiedzenia się są kompletne, nonsensowne, tak za dawnych czasów, prawda? Kiedy to politycy, komuniści mówili i mówili, nie wiadomo o co chodziło. Tak samo się tutaj dzieje. Kryją tę prawdziwą prawdę, kryją i wokół czegoś krążą, o innych sprawach mówią, mącą ludziom i to jest to. Upolitycznienie. I to jest główny powód tego nieszczęścia w naszym kraju. Mówimy z jednej strony, że istnieje wolność, ale z drugiej strony prześladujemy, a właściwie ograniczamy tę wolność decyzjami tym wszystkim, którzy jednak nie podzielają opinii politycznych naszych. Pierwsza rzecz i najważniejsza, właściwie związki zawodowe powinny domagać się odpolitycznienia i odpolitycznienia instytucji bez względu na to, jaka to jest partia. Wtedy będzie niezależność i wtedy będzie prawidłowość. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Pan Jerzy z Francji. Dobra. I to chyba był już ostatni telefon, bo musimy podsumować tę część naszych rozmów, te nasze rozmowy niedokończone. Nie ukrywamy, że ten dzisiejszy dzień odbił się piętnem na tym temacie, bo raz, że w telewizji Trwam nie było na żywo tej audycji, a dwa, no jednak w telefonach wybrzmiewa to dziś, prawda, to traktowanie w tych komisjach parlamentarnych, no i to, co będzie z telewizją Trwam. My przypomnijmy, rozmawialiśmy również o konsekwencjach podatku od miedzi, który już się zbliża. Bardzo prosimy o podsumowanie naszych gości, pan Józef Czyczerski, pan Kazimierz Grajcarek. Raz jeszcze najważniejsze punkty tych rozmów.
Czy jeśli można, to ja pierw chciałbym też do ostatniego telefonu może dwa zdania, bo ja uważam, że fajnie by było, żeby się odpolityczniło pewne instytucje. Myślę, że to jest taki idealistyczne spojrzenie na ten temat. Ja uważam, że istotniejsze byłoby to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby politycy odpowiadali za swoje decyzje. Ja mówię to z doświadczenia swojego, będąc członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Miedzi, że tak naprawdę nie istnieje żaden nadzór właścicielski. Skarb Państwa, który jest udziałowcem jakimś tam procentowym, tych swoich przedstawicieli w żaden sposób nie rozlicza. Nigdy nie brano pod uwagę na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i dlaczego podejmowano taką decyzję, kto był za taką decyzją, jakie były konsekwencje potem tych decyzji. Ważne było, że z nadania politycznego nominowało się tych ludzi i oni tylko i wyłącznie dbali o cele polityczne, aby odpowiednie firmy konsultingowe, doradcze miały zlecenia. Jeśli chodzi o temat główny, ja uważam, że dobrze się dzieje, że możemy na falach Radia Maryja na ten temat rozmawiać i w tym uczestniczą Polacy, w związku z tym, że możemy podzielić się informacją o zagrożeniach, jakie płyną, bo najistotniejsze jest to, że podejmuje się, czy uchwala się ustawy, nie biorąc pod uwagę opinii społecznej, nie bierze się pod uwagę żadnej dyskusji na te tematy. Uważa się, że ma się rację i tylko i wyłącznie ci, którzy sprawują, mają tą rację, nie patrząc na konsekwencje, które dotkną pracowników, region i całą Polskę. Bo liczą na to, że miną te lata, przyjdzie następny okres wyborczy, ludzie zapomną, poobiecuje się znowu jakąś tam kiełbaskę i jakoś to będzie. A to nie będzie jakoś tam, bo coraz gorzej i jeżeli my się nie obudzimy, to naprawdę przed nami dosyć ciężkie czasy.
No, ludziom musi się chcieć w Polsce. To taka jest zasada, że dopóki nam się nie będzie chcieć, to tak będzie jak jest, ale no, wiadomo, że przez tyle lat socjalizmu wyrugowano z ludzi postawę człowieka. Że człowiek to nie brzmiało dumnie. Człowiek to był element w systemie. No i dzisiaj tym elementem też jesteśmy. Przy władzy są jeszcze ludzie ci, którzy ci niewolnicy, którzy nigdy nie będą ludźmi wolnymi. No tak, urodziliśmy się w systemie socjalistycznym jako niewolnicy i pewnie umrzemy już jako niewolnicy. Natomiast ja mam ogromną nadzieję, że nasi synowie, nasze wnuki tą Polskę zmienią. Nie ma co liczyć teraz na nas już, na nasze pokolenie. Trzeba młodzieży stworzyć warunki do tego, żeby brała odpowiedzialność za swój kraj, żeby odbudować człowieka w człowieku. I to, co robi nie tylko Radio Maryja, Telewizja Trwam, czy też nasz dziennik, ale przecież tutaj uczy się tysiące ludzi. Uczy się ich zasad dziennikarstwa, czyli bezstronności do faktów, prawda? Uczy się ich polityki, czyli służby dla innego człowieka, tej prawdziwej polityki, nie socjalistycznej. Więc ja jestem pełen nadziei. Oczywiście, że to są trudne sprawy, bardzo bolesne. Chodziło nam trochę o inną Polskę, tak naprawdę to nie wiedzieliśmy tak do końca, o jaką to Polskę naprawdę nam chodziło, bo myśmy się nie pytali z siebie nawzajem, o jaką Polskę nam chodzi, tylko chcieliśmy na pewno jednego, żeby w Polsce nie było socjalizmu. Nie wszystko nam się udało, ale wielu ludzi młodych dzisiaj w kosmos wystrzeliwują swoje produkty. Mamy bardzo mądrą, dobrze wyszkoloną młodzież. Mamy wielu jednak, mimo wszystko, bardzo dobrych nauczycieli, profesorów. Mamy świetną naukę. Co by nie powiedzieć? Trzeba by ją tylko dofinansować i żeby ona bardziej, nauka, współpracowała z gospodarką, z przedsiębiorstwem, z przedsiębiorstwami, żeby przedsiębiorstwa partycypowały w kosztach utrzymania nauki. Więc mamy tu wiele rzeczy do zrobienia, ale wiele rzeczy tak naprawdę w Polsce dzieje się również dobrych. I myślę, że
Nadzieje są, ale można te szanse i nadzieje zaprzepaścić jednak bardzo łatwo. To też
ale myślę, ojcze, że nie bardzo, bo jeśli będzie sytuacja taka, jak mówił świętej pamięci kardynał Wyszyński, jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na swoim miejscu. Także to społeczeństwo, które z naszych lat, które nieco zostało ogłupione tą wolnością i nie wiadomo właściwie było, co z tą wolnością zrobić, jak tą wolność zagospodarować, to dzisiaj nasi synowie i nasze wnuki zrobią to na pewno lepiej od nas.
Dziękujemy raz jeszcze naszym gościom. Przypomnę, to byli pan Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność i pan Józef Czyczerski, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność.
Ojcze, dziękujemy pięknie za to, że mamy szansę i możliwość powiedzenia czy wystąpienia i w telewizji, i tutaj w radiu. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy bardzo, bardzo serdecznie, tych, którzy wytrwali. Pozdrawiamy telewidzów Telewizji Trwam, czytelników naszego dziennika, studentów tutaj wyższej szkoły. Pozdrawiamy serdecznie ojca dyrektora i całą tą ekipę, która dzisiaj była w Sejmie. I ojciec dyrektor i ta ekipa zawsze chodzi z różańcem i jest nadzieja, że różaniec pomoże i będzie wszystko się dobrze układać. Pozdrawiamy naszych przyjaciół, przede wszystkim z Miedzi, bo dzisiaj o nich mówiliśmy, naszych górników. Życzymy im szczęśliwej pracy i wszystkich naszych kolegów ze związku, ale i wszystkich pracowników, którzy o tej porze są. Wielu wracam teraz do domu, słucham Radia Maryja, ale też i CB Radia, prawda? Więc wielu słucha jednak kierowców, więc serdecznie.
I słuchają i podsłuchują niektórzy.
Tak jest, ale kierowcy jednak słuchają Radia Maryja. Często mówią na ten temat. Czasami mniej przychylnie, więcej przychylnie.
No jest teraz na to dowód, że nas słuchają w samochodach. Bardzo prosimy jeszcze.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewicę. Ja chciałem serdecznie dziękuję za pozdrowienia panu, chyba pan przewodniczący, prawda?
Tak jest, Kazimierz Grajcarek.
Tak poznaję, nie pomyliłem się jednak po głosie, nie widząc i w ogóle panów. To my dziękujemy, że panowie znajdujecie czas i siły mimo takiej złej drogi i przyjeżdżacie do nas po to, żeby prowadzić dialog, żeby, ciągle powtarzam, żeby komunikować się. Media mają służyć komunikacji, mają być środki społecznego komunikowania. W tym komunikowaniu, w tym dialogu posługujemy się prawdą. Myślimy o dobru wspólnym, o dobru człowieka i to robicie. I po to, żeby dojść do komunio, czyli do zjednoczenia się razem wokół wspólnego dobra, tworzenia tego wspólnego dobra, pracy dla człowieka, żeby godnie mógł żyć, rozwijać się aż do tego osiągnięcia transcendentnego celu, prawda? I za to dziękujemy. To jest naprawdę piękne. To jest ewangelizacja. To jest to, co mówicie panowie, to jest katolicka nauka społeczna. To jest to. I za to wielkie dzięki. My jedziemy jeszcze z tej komisji dzisiaj w Sejmie, w Senacie. Jesteśmy, ja osobiście bardzo wdzięczny tym wszystkim posłom, senatorom, paniom posłankom, parlamentarzystkom, wszystkim i parlamentarzystom za zainteresowanie się sprawą Telewizji Trwam i tej jawnej niesprawiedliwości, wykluczania nas z tego dobra wspólnego. I dziękujemy każdemu, kto wspiera nas, kto mówi o tym ludziom, także na Śląsku. Tak się mi marzy, żeby na Śląsku wszyscy księża wspierali. Wszyscy księża, bo to jest równocześnie, tu jest walka o chrześcijańską kulturę naszą. Naprawdę walka o Chrystusa, o Jego miejsce w Polsce, bo to nie ukrywajmy to, co się dzieje, co robi Krajowa Rada, radiofonii, telewizji, tych 5 osób. To wygląda mi na to, że to jest robione pod dyktando kogoś. No. Tu jest próba wykluczenia katolików. A z drugiej strony ośmieszenia Kościoła, obrzydzenia tego Kościoła przez często kłamstwo w mediach i tak dalej. No. Jaka to jest walka, to widzimy, kto jest prześladowany najbardziej atakowany w świecie. Spośród, powiedziałbym, ludzi wierzących, to jest właśnie Ojciec Święty, Benedykt XVI. Człowiek, powiedzielibyśmy, o bardzo kruchym zdrowiu. A proszę zobaczcie, ile atakowania w mediach. I to i nie może się nic bronić. Dlatego potrzebne są media, żebyśmy rozmawiali ze sobą na argumenty, żeby sobie za przeproszeniem nie dogryzać, nie kpić z kogoś, nie manipulować emocjami ludzkimi, wzbudzanie nienawiści, niechęciach. Jakie argumenty? I za to dziękujemy, o takie walczenie także o media. Żebyśmy rozmawiali, budowali się nawzajem, żeby jeszcze raz mówię, zauważyć człowieka, ludzi, żeby się tym ludziom dobrze żyło. W Polsce jest to możliwe, bo Pan Bóg dał nam tyle bogactw naturalnych. Dał nam piękne ziemie. Mamy naprawdę, Polska jest bogata. I bogata wieloma ludźmi, bardzo mądrymi ludźmi, powiedziałbym zdolnymi ludźmi. I można jeszcze szerzej iść, jeszcze następnych zachęcić. I może być bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I dlatego dziękuję za ten dialog, za te rozmowy. Chyba z tych rozmów coś dobrego wychodzi. Jest to wielki wysiłek, panowie, ale dzięki wam za to. I ja bym bardzo serdecznie ludzi ciężkiej pracy, którzy walczą o rodzinę, oddają życie, jak tak się jedzie na Śląsk, idzie Zabrze, Bytom, te inne miasta wszystkie i Zagłębie. Ludzie, to tak, tam są tacy wartościowi ludzie. Trzeba, co tu robić, żeby tym ludziom się żyło lepiej. Będzie lepiej, jak wszyscy będą bardziej rozumni, odpowiedzialni i nie dadzą się manipulować. Nie dadzą się manipulować w mediach. Swoich umysłów i swoich emocji nie dadzą się manipulować. Dziękuję serdecznie jeszcze raz.
Ojcze, my ślicznie dziękujemy. Natomiast podglądaliśmy trochę ojca i całą ekipę, którą tam ojciec miał w tym i chcemy pogratulować całej ekipie, paniom szczególnie, które tak merytorycznie się wypowiadały.
To już nie moja ekipa, to już były pani posłanki, tak?
Ale mówię tu o pani dyrektor z Lux Veritas.
Pani dyrektor jest, prawda, że bardzo dobra.
No, rzeczywiście, to trzeba...
Ale ona dzisiaj miała ciężki dzień.
Bo
wie pan, panie przewodniczący, co jeszcze było dzisiaj? Jeszcze dzisiaj był proces.
Aha.
Proces w związku z tym odwiertami, tymi odwiertami i z tym funduszem jakoś ochrony środowiska. Aha. To już jest, ten proces trwa długo. I pani była przesłuchiwana jako przedstawiciel Fundacji Lux Veritatis, jako świadek. 4 godziny na nogach stała, 4 godziny odpowiadała, mówiła. Musiała mieć w głowie dużo, kilkadziesiąt, więcej niż 100 kilkadziesiąt różnych pism w głowie. Bo ten proces już tak długo trwa, to są takie procedury i tak dalej. I jeszcze przyszła na komisję, można sobie wyobrazić. Jeszcze nagrywał ją pan Pospieszalski.
Mm-hmm.
Jutro będzie w programie chyba pana Pospieszalskiego. Także było tych zajęć bardzo takich intensywnych. Ale proszę bardzo, to są ludzie wszystko.
Ale świetna kobieta, świetny fachowiec, naprawdę... Ojcze, to jest, proszę gratulacje złożyć jej od nas, bo naprawdę to pokazała taką klasę.
Chcielibyście mieć takich ludzi wszystkich, pewno.
No jasne.
Polska ma takich ludzi.
Mama.
Proszę wyobrazić, że, bo oni tak mówią, że ten Rydzyk, biznes robi, imperator i tak dalej. Właśnie, to jest pomyłka. To ci ludzie wszyscy. Oni się tu gromadzą i widzą dobro wspólne. To jest dobro wspólne. To dla narodu robimy to wszystko. I to takich ludzi jest wielu. I takich ludzi jest wielu przy Radiu Maryja, tych profesorów fantastycznych. Fantastycznych ludzi.
Fantastycznych, to trzeba przyznać.
Polska ma takich ludzi, naprawdę. Jest więc bardzo dużo dobra. żeby tym ludziom pozwolili się rozwijać normalnie, to szybko by Polska powstała.
Ale mówiliśmy tu, ojcze, że szkoła, tutaj studenci,
to piękna młodzież też. Piękna
to rzeczywiście jest zaczyn i jest dobre ziarno rzucone na dobry grunt, także wszystko się będzie rozwijać pomyślnie. Także
ja też widziałem już naszych absolwentów, widzę w Sejmie też,
no właśnie.
Widzę w mediach.
A ja ich spotkałem w Brukseli, proszę ojca. A ja spotkałem w Brukseli kilku ludzi, którzy tutaj studiowali. Więc ziarno jest po całym świecie.
Ale to bardzo szlachetni ludzie.
Bardzo szlachetni.
Pan, to jest rodzina, to jest pierwsze. Dobra rodzina, zdrowa rodzina, ten ojciec, mama, prawda?
No właśnie.
Ta miłość w domu. I później, jak oni mi mówią, nieraz zapytałem jednej studentki, chyba na trzecim roku była. Słyszałem, jakie ma poglądy. Mówię, a skąd pani ma takie poglądy? A ona mówi, mój tata. Pomyślałem sobie, żebyś ty, tato, to usłyszał. To by ci chyba się łezka zakręciła. Jak ta dziewczyna taka dzielna. Ja mówię, a mama nie? Mama też. No, to nie piękne? No.
Piękne.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze. Szczęśliwej drogi życzymy.
Bogiem. Dziękujemy serdecznie za wszystko. Bóg zapłaci wam, panowie. Ale nie jedźcie dzisiaj, tylko się prześpijcie.
No ja muszę jechać jednak.
Ludzie, trzeba uważać na zdrowie.
Trzeba.
Wszystko, tak. No nie, bo pan naprawdę ponad siły pracuje. To tak. Niech żyje Śląski, nie oddajcie go.
Tak, Rasiowi.
Cześć Boże.
Dziękuję bardzo. Telefon do wicedyrektora. Drodzy panowie, dziękujemy za rozmowy. Myślę, że to są nie pierwsze, nie ostatnie. Jak zawsze temat niewyczerpany. Pan Józef, jeszcze zdanie.
Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi, że można było właśnie przez Radio Maryja, Telewizję Trwam, mówić do wszystkich ludzi w Polsce na te tematy, które wydają się tematami lokalnymi, ale tak naprawdę dotyczą wszystkich.
I poza granicami.
I cieszę się, że jest Telewizja Trwam i Radio Maryja i że jeszcze można mówić swobodnie na tematy, które są zasadnicze dla wszystkich obywateli naszego kraju.
I jak żeśmy go wspierali, tak będziemy wspierać.
Tak jest. Nie tylko słowem.
Dziękujemy.